Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam się z Państwem, Leszek. Pozdrawiam moją żonę, która jest ze mną duchowo, a fizycznie w domu, bo ze względu na bardzo małą, niską odporność nie może się poruszać w różnych towarzystwach, bo złapie bakterię, która ją wykończy w krótkim czasie. Pozdrawiam również realizatora naszej audycji dźwięku, panią Katarzynę. I naszych gości witam. Jest z nami ksiądz Wacław Grondalski, opiekun wspólnoty Cenacolo w Polsce.
Szczęść Boże, witam serdecznie słuchaczy.
Są zapowiadani już i dzisiejsi ranni prelegenci, państwo Monika i Marcin Gajdowie, terapeuci, autorzy książek, rodzice w akcji oraz rozwój, jak współpracować z łaską. No, wiele płyt też Marcina jest na antenie Radia Maryja. Serdecznie witam państwa.
Witam serdecznie. Elu, oczywiście ciebie mocno, mocno tulimy dzisiaj wieczorem.
Tak, to do mojej żony było, ale nie jestem zazdrosny, bo po prostu dzięki właśnie modlitwie nie odczuwa bólu w kościach, co jest powiedzmy przy szpiciaku po 6 latach powiedzmy normą. Także jest to jakaś wielka, wielka łaska i to, że od paru dni przyjmuje nową chemię, której jeszcze niedawno nie było, ale specjalnie dla niej udało się pozyskać dzięki łasce Bożej, dzięki modlitwie Państwu. Serdecznie dzięki.
I przy okazji może Radio Maryja. Wszystkich walczących z chorobami nowotworymi teraz, którzy nas słuchają, na pewno takie osoby jeszcze oprócz Eli są, także was też mocno jakoś przytulamy do serca. Bądźcie dzielni.
Tak jest. Nadzieja w Panu. I drodzy Państwo, dzisiejszy temat: internetowe uzależnienia. No bo są znane uzależnienia, a internet, no to przecież bez przesady, żeby można się uzależnić od internetu. No okazuje się, że w końcowym efekcie wyzwalanie endorfin w mózgu następuje, czy to przy narkotykach, czy przy alkoholu, czy właśnie innych uzależnieniach, to jest to samo. Ten sam efekt i te same również skutki duchowe i fizyczne, które emanują i nie tylko na, że tak powiem, użytkownika, uczestnika tego uzależnienia, ale na całą jego rodzinę. Dlatego ten dzisiaj temat, kiedy to już jest uzależnienie i co z tym zrobić, jeżeli już zaobserwujemy, że ono w naszej rodzinie, w naszym małżeństwie zaistniało. Internetowe uzależnienia. Ksiądz Wacław Grondalski, państwo Monika i Marcin Gajdowie.
Tutaj, Leszku, powiedziałeś właśnie o tym, że no tak może dziwne, że od internetu się można uzależnić, natomiast okazuje się, że uzależnić się można tak naprawdę od wszystkiego, także to, że od internetu wcale nie jest takie dziwne, to jest taka no właściwość, można powiedzieć, naszej natury ludzkiej, że pewne nawet dobre, powiedzmy, rzeczy, które ogólnie nie są szkodliwe, jeżeli jest jakoś w nadmiarze, w nieuporządkowaniu, one mogą być także uzależniające.
Tak, tutaj na pewno ksiądz Wacław może coś więcej powiedzieć, dlatego że Cenacolo to jest wspólnota, która wyciąga ludzi z nałogów i na pewno widziałeś różnego rodzaju uzależnienia, prawda? Nie tylko chemiczne, nie tylko alkohol, nie tylko narkotyki.
Rozwój cywilizacji niesie ze sobą coraz szerszą gamę różnych uzależnień. I jeśli szukamy jakby przyczyny, to może od takiej najbardziej podstawowej, o której większość z nas wie, moglibyśmy rozpocząć od takiego głodu, który jest w człowieku, głodu relacji, który jest chyba najczęstszą przyczyną sięgania po różne substytuty. To się zaczyna w domu, wtedy, gdy człowiek czuje się mało kochany, czy niekochany, czy samotny, to się zaczyna potem w różnych grupach społecznych. Oczywiście nie jest to jedyna przyczyna, ale bardzo powszechna. I później, jeśli próbujemy odwrócić ten proces, to znów budowanie relacji ma dosyć ważną rolę w tym, w tym leczeniu ludzi.
I w ogóle wspólnota Czynakolo, czy czynakolo.pl, od razu można sobie zapisać, bo to jest wspólnota, która pomaga wyjść z nałogu. Jest rzeczywiście takim miejscem odzyskiwania wolności przez ludzi, ale zacznijmy od początku, bo tutaj chcielibyśmy powiedzieć, jak to się zaczyna. Ksiądz powiedział, że z reguły jakiś nieporządek w rodzinie, aczkolwiek teraz widzimy, że wpływ otoczenia i środowiska jest tak wielki, że ten taki stereotyp, rozmawiajcie z dziećmi, trzymajcie więzi, a na pewno nic złego się nie wydarzy, że to nie do końca działa, prawda?
Niestety, okazuje się właśnie, że troszeczkę rzeczywistość jest odmienna. Kiedy myśmy byli dziećmi, nastolatkami, świat wyglądał inaczej. Rozwój cywilizacyjny, tak jak tutaj ksiądz Wacław powiedział, jest tak szybki, że to się zmienia radykalnie i wpływ środowiska jest teraz zupełnie inny na nasze dzieci, na naszą młodzież, także na nas, także i na osoby dorosłe. I tu nie chodzi tylko o środowisko, ale właśnie o ten wpływ cywilizacyjny, ta dostępność do internetu. W zasadzie przez cały czas jesteśmy online.
Stąd się bierze wielkie zdziwienie rodziców, którzy mają jakieś zdrowe zasady, przekazują je dzieciom i nagle widzą, że te dzieci się im wymykają z rąk, że oddziaływanie kolegów, rówieśników, mediów, po drugiej stronie, którzy stoją nie wiadomo jacy ludzie, jest tak mocne, że ich siła oddziaływania właściwie ginie w tym.
Tak,
w tym
czyli my byśmy chcieli w trakcie audycji dzisiaj nie mówić takich truizmów, o których wszyscy wiemy, albo przynajmniej je przeczuwamy, czy już wiele razy było mówione, ale jedną rzecz właśnie na początek chcemy zaznaczyć, że naprawdę w dobrej, trzymającej więzi rodzinie istnieje takie samo właściwie ryzyko, czy bardzo duże ryzyko wejścia w uzależnienie jej członków. Oczywiście, że jakaś patologia rodzinna, rozerwane więzi sprzyjają temu jeszcze bardziej, ale tak naprawdę aktualnie już nie ma takiej zasady, jak jest porządna rodzina, to na pewno nic się złego nie zdarzy. I naprawdę też mówimy to po to, żeby od razu na początku tej audycji zdjąć poczucie winy z tych ludzi,
którym takie sytuacje się po prostu przydarzyły.
Przydarzyły się.
Naprawdę dobrych, może powiedzieć, porządnych katolickich rodzinach, wcale nie jakiś właśnie dysfunkcyjnych,
i czasami rozmowy z psychologami czy terapeutami właśnie idą w kierunku, co robicie nie tak, a naprawdę ludzie wszystko robili, co trzeba było, a dziecko i tak jakoś wpadło w tą otchłań uzależnienia. Jakbyśmy mieli troszeczkę powiedzieć króciuteńko na sam początku o tych rodzajach uzależnień internetowych, to zacznijmy od takiego po prostu życia więcej w sieci niż w realu. To jeszcze nie jest takie typowe uzależnienie. Trudno właściwie powiedzieć tak, gdzie jest dokładnie granica, ale zaczyna być tak, że ktoś po prostu ciągle siedzi na tym Facebooku. Facebookowiczan pozdrawiamy swoją drogą. Umieściliśmy właśnie zdjęcie z naszej audycji tutaj dla was. Siedzi na Facebooku, ciągle w komunikatorach, ciągle online. Właściwie w komórce ma to cały czas. I w pewnym momencie jeszcze może nie nazwalibyśmy tego takim klasycznym uzależnieniem, ale okazuje się, że więcej siedzi w tej przestrzeni wirtualnej, w relacjach wirtualnych, niż w takim realu, że właściwie zaburza się ten środek ciężkości, prawda?
W realu to znaczy w życiu rzeczywistym.
Tak jak ja teraz z tobą jestem. To jest real, tak. A Facebookowiczów pozdrawiamy w nierealu.
Tutaj też chcielibyśmy powiedzieć, że oczywiście nie da się już teraz, że tak powiem, całkowicie, nie wiem, cofnąć tego rozwoju cywilizacyjnego, bo to jest też jakieś dobra możliwość właśnie komunikowania się, informacji. Internet, no tak jak wszystko, może być wykorzystywany naprawdę do dobra. I ta rzeczywistość jest taka, że tego się już nie cofnie.
Tak,
to
nie ma się
nie
co kopać
inaczej
z koniem. Dziecko powinno mieć możliwość kontaktu z kolegami przez tego Facebooka, bo inaczej będzie poza grupą. No tak się to już zrobiło.
To jest takie dziwne zjawisko, bo z jednej strony dopuszczenie szerokiego grona ludzi do własnych prywatnych informacji jakby trochę tę intymność burzy, ale pozostawanie w relacjach wirtualnych daje poczucie pewnego bezpieczeństwa, że bezpośrednio to zagrożenie jakby jest mniejsze i tworzy pewną przestrzeń takiej samotności. Człowiek odkrywa siebie, ale bardzo wyraźnie trzyma granice i stąd jakby oddziaływanie zewnętrzne, próbujące wyciągnąć go z tego uzależnienia jest tak trudne, dlatego że tworzy się pewien kokon. Człowiek zamknięty w tym wirtualnym świecie jakby łatwo się może schować. Udostępnia tyle wiadomości, ile chce.
Tak, i to jest dużo łatwiejsze emocjonalnie, bo po prostu nie wchodzimy w konflikty, możemy ich uniknąć. Jednak jeśli nasz kontakt jest rzeczywisty, to on będzie od czasu do czasu związany z pewnym bólem, z pewną jakąś trudnością. I wiele osób wycofanych jakby woli pobyć sobie w tym świecie. On też jakby zapełnia taki brak emocjonalny. I tutaj trudno jest powiedzieć, co jest uzależnieniem, a co nie jest. Pytanie jest, czy funkcjonujesz również dobrze w relacjach takich rzeczywistych. Natomiast drugim takim obszarem, który już jest takim klasycznym obszarem uzależnień, wchodzimy w niego wtedy, kiedy co? Pojawia się zagrożenie w jakimś sensie zdrowia, tną się relacje, utrata kontroli i czujesz, że przestajesz panować nad tym, że właściwie pojawia się destrukcja w życiu i wtedy już możemy powiedzieć, że przechyliło się to na stronę uzależnienia. I tutaj powiedzielibyśmy, tak dzieląc to generalnie na dwie grupy, uzależnienia rodzaju kompulsywnego, najczęściej związane z erotyką, czasami z hazardem, w których jest próba utrzymania pewnej abstynencji jakiś dłuższy czas, następnie wyładowanie, możemy to nazwać uruchomieniem, kiedy następuje wejście na strony jakieś erotyczne, już tu nie będziemy epatować słuchaczy, ale jest naprawdę nie tylko pornografia, ale również czaty, różne kamerki, naprawdę ogromna ilość możliwości, tak szokująca czasami, w jaki sposób można to napięcie seksualne obniżać i następuje kompulsja, wyładowanie, później często kac, poczucie winy, może to być hazard również, takie poczucie, że już nigdy więcej, mocne postanowienie poprawy, stara się ten człowiek utrzymać jakąś abstynencję, trzeźwość, aż do następnego wyładowania i to mamy takie kompulsywne regulowanie życia emocjonalnego.
No właśnie, tutaj Marcin powiedziałeś o rozładowaniu napięcia seksualnego, ale to nie tylko o to chodzi. To
właściwie po prostu, nie o to chodzi.
W zasadzie właśnie nie o to chodzi. Przy kompulsjach chodzi o rozładowywanie emocji, czyli właśnie w kompletnie destrukcyjny sposób, niewłaściwy rozładowanie tego napięcia, które wynika często z trudów normalnego życia.
Tak, nierzadko taki sposób funkcjonowania zdarza się w małżeństwach, w których współżyją ludzie ze sobą. To nie jest tak, że, nie wiem, brak współżycia i w związku z tym tak, nie ma tego typu zachowań. Bardzo, bardzo często mamy do czynienia z mężami, z żonami rzadziej, ale z mężami, którzy będąc w małżeństwie, mogąc współżyć, jednak realizuje właśnie w tym kompulsywnym kręgu jakąś swoją potrzebę emocjonalną.
Jest jeszcze taki trudny moment, że pewne doświadczenie tego rozładowania emocjonalnego potem jakby hamuje człowieka przed wchodzeniem w prawdziwe trudne relacje i jakąś przed jakąś konfrontację ze swoimi emocjami w relacji do fizycznie obecnej osoby.
Tak, my nie będziemy teraz się rozwodzić nad terapią tego, ale chodzi o to, że to mocne postanowienie poprawy paradoksalnie jest początkiem naciągnięcia kolejnego już potencjalnego uruchomienia, dlatego że właśnie związane jest to z blokowaniem uczuć, z tłumieniem uczuć. I teraz to ta grupa ludzi ma poczucie nieszczęścia, pewnej choroby.
Czy po prostu grzechu, że to grzechu, jest coś po prostu złego.
Że to jest coś niekonstruktywnego, nie są zintegrowani, przeżywają to w bólu. Ale co? Możemy tego otoczenie może tego nie widzieć, to się da ukryć, można tak latami funkcjonować, można nakręcać coraz gorsze, że tak powiem, uruchomienia, także na internecie może się nie kończyć, może zacząć to wychodzić poza internet, w różne bardzo nieuporządkowane relacje, ale to można ukrywać i tego się nie zauważy czasami. Natomiast drugi rodzaj uzależnień to są te takie, powiedzmy, liniowe, gdzie stopniowo internet zagarnia czas, czasem również pieniądze. Związane jest to z tym, że po prostu nie da się ukryć tego, że się gra w systemie, na przykład taki klasyczny system uzależnieniowy, to jest 8 godzin w pracy, 10 w internecie, 6 godzin snu, czyli 8-10-6, tak te osoby funkcjonują i to już pochłania taką masę czasu, rodzaje gier są, najczęściej chodzi o gry, niekoniecznie strzelanki, ale one również te takie strzelanki online, w których jest rywalizacja i jest dużo graczy w sieci, ale również te gry, w których są gry RPG, w których tworzy się fikcyjne postacie, w których również jest wielu graczy. Stopniowo również czasami wymaga to angażowania finansów, żeby dokupować wirtualne elementy. I to się już nie daje ukryć. Po prostu widzimy dziecko, widzimy męża, widzimy żonę czasami, rzadziej, ale widzimy osobę, która po prostu siedzi w komputerze i element zaprzeczania uzależnieniu jest tak silny jak u alkoholika, czyli ci ludzie niechętnie się przyznają. Oni nie powiedzą, że są uzależnieni.
Tak, a zewnętrzna uwaga zwrócona, czy pretensja, którą bliscy wyrażają, jeszcze potęguje ten proces.
Znaczy, tak. Wyzwala agresję, krzyk, bo po prostu ta osoba nie może się bez tego obejść.
Ma po prostu głód. I ten głód jest tak silny, jak niemalże u osoby uzależnionej chemicznie. Czyli jeśli wyłączysz tej osobie router, ona może być agresywna i są przypadki dzieci, które biją rodziców, czy osób, które po prostu wywołują już destrukcję, dlatego są na głodzie, po prostu zwyczajnie przeżywają głód.
Równocześnie ci, którzy mają świadomość, że są wobec tego głodu bezsilni, jeśli jest zewnętrzna ingerencja w tę przestrzeń, wpadają w taki stan jakby pewnej rozpaczy, że nie potrafią się z tego wyrwać.
No właśnie, i to też będzie ważny element tego, co będziemy chcieli powiedzieć, bo oczywiście nie będziemy robili żadnych porad terapeutycznych na zasadzie, jak z tego wyjść, bo to się nie da w czasie audycji, natomiast możemy trochę powiedzieć, co robić, żeby taką osobę ratować i trzeba być tutaj bardzo radykalnym.
Może państwo nie słuchali od początku audycji, nasi goście to ksiądz Wacław Grundalski i państwo Monika i Marcin Gajdowie, terapeuci. Właśnie ostatnio pan Marcin mówił. No i teraz właśnie, jeżeli samemu człowiek może stwierdzić, że już jest jakoś uzależniony, czy nie jest uzależniony. Jeżeli mówi, że nie jestem uzależniony, ale jeżeli by odebrać mu dostęp właśnie do internetu, możliwości wejścia w ten świat nierzeczywisty, wirtualny, no to się wtedy robi awantura, bo on musi, jeżeli coś muszę,
tak.
To jestem uzależniony.
To znaczy ci na uzależnieniem kompulsywnym, oni często cierpią emocjonalnie bardzo z powodu uruchomienia tego wyładowania i oni chętniej się przyznają do uzależnienia. Oni widzą, że coś jest nie tak i u nich głód przebiega trochę inaczej. Natomiast ci, którzy stopniowo coraz więcej grają, coraz więcej są w sieci, wypieranie tego faktu, że się jest uzależnionym, jest dużo silniejsze.
To jest właśnie ten bardzo trudny albo najtrudniejszy moment w zapanowaniu nad tą przestrzenią życia. Wydaje się, że to, co pokazuje i co głosi papież Franciszek, mówiąc o miłosierdziu, pokazując całą nędzę człowieka, która tak naprawdę jest przestrzenią, w której się tu poruszamy, jest pewną iskierką nadziei, bo tak jak w uzależnieniu, moment przyznania się jest pewną szansą na to, że człowiek zaczyna szukać, autentycznie zaczyna szukać pomocy, tak w przestrzeni wiary i relacji z Bogiem Myślę, że przez wiele, wiele lat był podawany taki model katolika, który musi mieć bardzo wysoki poziom moralny. To nie chodzi o to, by się zgodzić na grzech, ale by uznać swoją słabość.
Jeśli tak, świętość jako perfekcyjność rozumiana tak, i to utrudnia ludziom przyznanie się. Ale teraz jeszcze Wacek. Jest taka rzecz, że o ile...
Ksiądz Wacław Grondalski.
Wacek jest dla z kręgu przyjaciół miłości miłosiernej. Sam o sobie mówi Wacek i tak, dlatego tak sobie pozwalam. Natomiast o co chodzi jeszcze? O ile osoba dorosła, naprawdę proces jakby wypieranie, zaprzeczanie faktom może być bardzo silne, to u dziecka już całkowicie. Bardzo trudno oczekiwać, żeby nastolatek przyznał się do tego, że jest uzależniony, prawda? Tego się nie możemy spodziewać.
Skoro osoba dorosła ma z tym problem, przepraszam, bo to ja tak kaszlę, także dobrze tej naszej Eli kochanej nie ma.
Pozdrawiamy od grypy.
Skoro osoby dorosłe mają z tym problem, my sami mamy często właśnie trudność, żeby przyznać się do jakiegoś błędu, to tym bardziej osoby niedojrzałe, a nastolatki są osobami niedojrzałymi z natury, bo trudno oczekiwać dojrzałości. I to jest bardzo, bardzo częsta właśnie reakcja dzieci, młodzieży, które po prostu sobie nawet mogą nie zdawać sprawy, że to, co się z nimi dzieje, jest naprawdę niebezpieczne.
Czyli co rodzic powinien zauważyć? Bo to nie dziecko powie, jestem uzależniony, pomóż mi, tylko teraz to my mamy coś zobaczyć.
No właśnie,
zobaczyć.
Bo to jest tak, że my jesteśmy dorosłymi i to od nas, można powiedzieć, oczekuje się reakcji i działania. Jeżeli my nie zadziałamy, to nasze dzieci są w niebezpieczeństwie. Mhm. I one są niezadbane, niezaopiekowane. One potrzebują pomocy, której nie dostają. Czyli co rodzic powinien zrobić?
Co powinien zauważyć?
Zauważyć. Jeżeli,
co powinno go zaniepokoić?
Często też jest taki problem, że dzieci mają u siebie w pokojach komputery, czy mają komórki. Nawet rodzic może nie zauważyć, że dziecko gra.
Że bez przerwy.
To jest po prostu też taki kłopot, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że oni mają non-stop dostęp do właśnie jakichś urządzeń. Więc tutaj taka konieczność, żeby rodzic kontrolował, żebyśmy jednak mieli wpływ na to i kontrolę, że komórka wtedy, kiedy dziecko wychodzi z domu, natomiast w pokoju już na noc nie musi jej mieć.
Czyli to, co Monika chciała powiedzieć, to zwracamy uwagę na czas przebywania w ogóle w internecie. I teraz uwaga, jak śpicie, oni mogą być w internecie. Trzeba koniecznie na noc wyłączać router i mieć ten router u siebie w pokoju, ponieważ ta z reguły sieć komórkowa jest za słaba, żeby móc ciągnąć odpowiednią ilość internetu na telefony, na komputery stacjonarne, żeby grać w te gry, które są mocno uzależniające. I przynajmniej tak, na noc zabieramy telefon komórkowy.
Bo nie ma takiej konieczności, on jest dokomunikowany.
O określonej porze wyłączamy router, tylko router musi być u nas w pokoju,
też
żeby nie mogli go włączyć.
Żeby zwłaszcza dzieci, mniejsze dzieci, takie, nie wiem, dzieci w wieku 10, 12, 13, 14 lat, żeby nie miały w pokojach telewizorów, komputerów. Po prostu to są tylko dzieci. One same nie wyłączą. One same nad tym zapanują.
Tak, dziecku laptopa czy iPada dać na komunię, to jak sobie strzelić w kolano. To.
Do tego jeszcze dochodzi presja grupy, gdzie oni się przed sobą chwalą tym, co mają, jak z tego korzystają.
Oczywiście dziecko powie, że ono musi mieć komputer, bo musi odrabiać lekcje, powie, że musi mieć kontakt z kolegami i to jest po części prawda.
Należy mu taką możliwość dać, ale oczywiście.
Ale jest określona pora, o której już tego nie musi robić i nasze doświadczenie jest takie, to takie gajdowe doświadczenie, to chce może wykorzystać, że wystarczał nam jeden komputer stacjonarny do okresu wchodzenia w okres liceum, czyli podstawówka, gimnazjum, komputer stacjonarny ekranem w stronę wchodzącego, tak żeby było widać, co jest na tym komputerze i absolutnie trójka ludzi dawała radę. Natomiast w pewnym momencie trzeba dziecku dać tego coś więcej, trzeba w sensie takim, że bez przerwy kontrolować się nie da. I wtedy patrzymy, ile czasu on siedzi w tej sieci, jakie ma wyniki w nauce,
no właśnie,
jak relacje się
kształtują,
czy wychodzi z domu.
Że to jest też kwestia potem patrzymy, co się z naszym dzieckiem dzieje, jak ono sobie radzi w szkole, czy właśnie ma relacje poza, że tak powiem, wirtualne, to znaczy czasami taką reakcją przy uzależnieniu jest właśnie to, że zanikają kontakty z rówieśnikami, takie wychodzenie, jakbym, jak to kiedyś się mówiło, na podwórko, na pogranie w piłkę do koleżanek, to zaczyna zanikać, ponieważ jest właśnie życie w tym świecie wirtualnym, albo właśnie ciągle granie w jakąś konkretną grę.
I oczywiście zaczyna być walka między rodzicem a dzieckiem. Nie siedź w komputerze, ono mimo wszystko siedzi. Nie siedź w komputerze, ono siedzi. Mówimy, może jesteś uzależniony, ona powie, absolutnie nie jestem uzależniony i wtedy robimy sprawdzam, czyli mówimy, jak nie jesteś uzależniony, proszę bardzo, wyłączamy internet na tydzień, zobaczymy, jaka będzie reakcja. Jeśli mamy już do czynienia z uzależnieniem, pojawi się co? Agresja.
Agresja, to jest pierwsza reakcja, tutaj o tym właśnie Leszku mówiłeś o tym, że często tą reakcją jest właśnie agresja. I naprawdę w każdym uzależnieniu jest tak, że są przeróżne sposoby uzasadniania.
Dlaczego trzeba?
Tak, okłamywania, kręcenia, wymyślania. To jest naturalne przy uzależnieniu.
Mhm. W tym momencie będzie próba, jeśli rzeczywiście będziemy konsekwentni, do czego namawiamy. Wyłączenie internetu musi być całkowite w domu. To oczywiście co? Zacznie chodzić do kafejek internetowych, bo jak jest na głodzie, będzie próbował realizować swój nauk, uzależnienie poza domem, skoro w domu nie ma, albo u kolegów. Więc na to też trzeba bardzo zwrócić uwagę. Pójdzie do kolegi grać, albo pójdzie do kafejki internetowej grać i wtedy będzie znikała kasa z domu, prawda?
No i będzie, rodzice będą widzieć, że kiedyś dużo był w domu, a teraz prawie go nie ma w domu.
Tak, i można, i to by się, jest można by się ucieszyć. O, zaczął chodzić do kolegów, spotykać się z kolegami, z koleżankami, tak? Tylko okaże się, że siedzi w kafejce. Albo siedzi u kolegi, u którego może grać bez żadnych ograniczeń. Czasami za pieniądze też grają u kolegów.
I w audycji porady pedagoga, psychologa rano dzisiaj, można to odsłuchać zresztą w internecie, w poradach znaleźć, mówiliście o tym, w jaki sposób stosunkowo prosty dojść do porządku właśnie z nastolatkiem, jeżeli on nadmiernie korzysta z internetu.
Tak, ale to działa, kiedy jest nieuzależniony. Bo
wcześniej,
kiedy jest, tak, kiedy już jest uzależniony, to ta metoda nie
to dokona. Już jest dalej. Ale ten w skrócie, jeżeli można w pigułce, jeżeli właśnie początki, obserwujemy, że za długo, jednak za długo siedzi.
Wtedy konieczna jest na pewno właśnie interwencja rodziców, najlepiej obdwojga. Taka rozmowa z dzieckiem w jego pokoju, na jego terenie troszeczkę tak, że tak my zaznaczamy swoją obecność, zaznaczamy, że to jest tak naprawdę nasz dom, nasz teren. Mówimy, jakie zachowania nas niepokoją, co jest nie w porządku, czego, na co nie będziemy się godzić i oczekujemy, aby dziecko, ten młody człowiek dał jakąś odpowiedź, dał jakąś propozycję rozwiązania tego problemu. No to w związku z tym, co ustalamy, jaki masz pomysł na rozwiązanie tej trudnej sytuacji i wtedy, jeżeli dziecko bierze w tym udział swój własny, ono samo, że powiem, podaje jakiś pomysł konsekwencji, czy tego, jak to ustalić, jak to rozpisać, że tak powiem, czasami na jakieś właśnie umawiamy się wtedy, mogę, wtedy nie mogę, to też łatwiej jest mu potem tego przestrzegać.
Wachlarz tych problemów jest o wiele szerszy, bo to mówimy w tej chwili o dosyć uporządkowanej rodzinie, gdzie nagle pojawia się problem i rodzice są dosyć czujni i od razu próbują na to zwrócić uwagę.
Jest problem, jak są dysfunkcyjni rodzice.
O to chodzi.
Czasem, nie potrafią stawić granic.
Czasem sami mają problem, czasem żona ma problem z mężem, który w pracy siedzi przy internecie, w domu siedzi przy internecie.
Co ciekawe, na Facebooku, na tych gierkach kobiety 30+, większość uzależnionych od tych gierek facebookowych to są kobiety powyżej 30 roku życia. Akurat na tych facebookowych grach. Także rzeczywiście jest różnica pomiędzy tym, co nazywamy wychowaniem, a momentem, kiedy mamy człowieka uzależnionego, czyli chorego i zaczyna się interwencja. To jest już coś zupełnie innego. Moniś, co byś powiedziała, jeśli chodzi o interwencję?
Tutaj też, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to też jest ważne to, o czym mówiliśmy, pewne przyznanie się do problemu, uznanie problemu. I tutaj, jeżeli ktoś ze słuchaczy ma taką sytuację, że jego żona czy mąż zwraca mu uwagę, że coś jest nie tak, to jest bardzo cenna informacja. My potrzebujemy drugiej osoby, żeby czasami zobaczyć prawdę, jak jest. Nie jest nam się łatwo do tego przyznać, ale zobaczmy, że jeżeli żona czy mąż o coś woła, to o co ten mój wspomożonek woła? Często może się okazać, że rzeczywiście coś jest ze mną nie tak. Więc ten pierwszy moment to jest taka przyznanie się do tego, że mam problem.
Mhm. Ale tutaj jest również problem po stronie tych, którzy widzą uzależnionego, bo jest bardzo często wypieranie, że nie ma problemu, tak jak osoba współuzależniona, czyli próbujemy utrzymać status quo, często przeżywamy duży wstyd, który sprawia, że się izolujemy. Nie mówimy o tym problemie nikomu na zewnątrz. To się robi taka tajemnica rodziny, gdzie ukrywamy przed bliskimi, nawet dziadkami, wujkami, znajomymi ze wspólnoty, że w ogóle taki problem jest. I pierwszą rzeczą jest właśnie przełamać tę izolację, przełamać ten wstyd. Pewnie Wacław mógłbyś dużo powiedzieć o ludziach, którzy długo próbowali udawać, że nie ma tego problemu u tak, ich najbliższych,
tak,
prawda?
Tak, nawet jeśli ktoś w rodzinie, żona czy mąż, sami nie są uzależnieni, to jakby ta rysa dotyka ich też, gdy burzy się obraz rodziny wobec przyjaciół, znajomych, uchodzili za bardzo zdrowe środowisko.
Tak, nagle tyle lat we wspólnocie. Jak to możliwe, że to cudowne rodzina wyprodukowała uzależnione dziecko?
Ten kierunek, o którym Marcin mówi właśnie, że najpierw stawianie pewnych wymagań. No to dobrze, jeśli nie jesteś uzależniony, to odłóż, to zostaw. To wyjedźmy bez komputera na parę dni albo coś. A kolejny krok to poszerzanie kręgu ludzi, w których się wtajemnicza w tą przestrzeń. Czyli ukazuje się ten problem coraz szerszemu kręgowi ludzi, przyjaciół. Najlepiej jeszcze, jeśli to jest ktoś, kto jest autorytetem dla tego, który się wkręca w to uzależnienie, gdy te sygnały dochodzą z kilku stron. Nie na zasadzie nastawania na niego, ale pokazywania, chcemy ci pomóc, coś jest nie w porządku.
Tak. I o ile to kompulsywne uzależnienie od najczęściej pornografii, erotyki czy hazardu w internecie, to osoba, która sama na to cierpi, musi dojrzeć do momentu, w którym zawoła o pomoc, bo otoczenie może kompletnie tego nie zauważyć i powiedzmy jeszcze na pocieszenie, takie marne może pocieszenie rodzicom, że nie zawsze, jeśli znajdziecie pornografię u swojego dziecka, to znaczy, że ono już jest w tym kompulsywnym uzależnieniu, bo to jest troszeczkę coś innego.
To też może być ciekawość. Pierwszą,
tak, ale to już może być krok w kierunku, ale to nie zawsze musi tak być i okropne, ale większość dzieci ma teraz kontakt z pornografią, czy chcemy, czy nie, i jest to po prostu straszne, ale tak jest. Natomiast w przypadku tego uzależnionego, który zaprzecza, a siedzi w tym internecie, to pierwszym krokiem, oprócz tego, co ksiądz Wacław powiedział, czyli poszerzania ludzi znających problem, to jest szukanie pomocy u specjalistów i przede wszystkim odcięcie internetu. Tutaj trzeba być bardzo radykalnym.
Z alkoholem, z narkotykami. To po prostu jest uzależnienie. To jest uzależnienie, więc wymaga abstynencji.
Czyli oczywiście my nie deprecjonujemy roli łaski. Mówimy na razie o tym przestrzeni naturalnej, bo jesteśmy w miejscu, gdzie nie musimy na ten temat nawet dyskutować. Oczywiście równolegle do wszystkich tych działań ważne jest życie sakramentalne, sakrament pokuty. Pan Bóg ma też swoją moc przecież nad tym wszystkim, ale trudno nie podjąć współpracy z łaską, nie? Więc my mówimy o tym drugim wymiarze, gdzie się możemy jeszcze poruszać i coś robić, zakładając, że sięgamy też po te nadprzyrodzone źródła oczywiście.
Tak, i mówimy o tym, co robić na tym porządku, w tym porządku naturalnym, bo często niestety jest tak, że ludzie sięgają po łaskę, czyli idą się modlić za swoje dziecko, natomiast w domu kompletnie nie ma siły nikt przeprowadzić tego radykalnego kroku, czyli zabiera internet całkowicie, daje dziecko na terapię, czy sama cała rodzina idzie na terapię i po prostu mierzymy się z problemem. Ludzie się modlą, ale nie robią nic, żeby ten problem rzeczywiście wyleczyć, żeby go załatwić.
Natomiast problemy, które są nierozwiązywane, one niestety narastają. No taką mają paskudną tendencję, że zamiatanie pod dywan, unikanie, niekonfrontowanie się. No niestety taka myśl, a jakoś to będzie. Zazwyczaj na 99 jakoś to nie będzie. Zazwyczaj po prostu jest tak, że one narastają. Tutaj mówiliśmy też o tym właśnie takim... no takim problemie, żeby się z tym zmierzyć. I rzeczywiście rodzice często wolą pewnych rzeczy nie zauważyć.
Tak, już są zmęczeni.
Bo ciężko jest się z tym skonfrontować. No ale taka nasza rola, to jest ciężka rola rodziców. Naprawdę to nie jest łatwe. Sami mamy czwórkę dzieci, zresztą wszystkie ostatnie już ma właśnie 12 lat i wiemy, o czym mówimy. Więc to jest nasza rola, nasza odpowiedzialność i chciał, nie chciał, trzeba się z tym skonfrontować, stanąć w prawdzie i bardzo zachęcam do tego, żeby szukać rozwiązań, podejmować pewne działania, bo te problemy będą narastać.
Tym bardziej, że jeżeli się zrzuci tę odpowiedzialność na przykład na szkołę, a widzimy, że różne są kierunki edukacji lub pseudoedukacji, że te systemy wartości, które świat proponuje, czasem zupełnie nie przystają do naszego systemu wartości. I to nas nie zwalnia z odpowiedzialności. Nie? My musimy wiedzieć, jak chcemy wychować tego młodego człowieka, jeśli mówimy dziś o wychowaniu, czy w tym przypadku wychowaniu młodych ludzi. Przy tak wielkim nacisku różnych sił, przy tak wielkim napływie informacji różnych bodźców, chociaż nam jest trudniej, ale musimy wielki wysiłek włożyć w to, by jednak próbować te wartości, którymi żyjemy, które chcemy przekazać, wpoić w serce tych młodych ludzi.
I kończąc już ten pewnie blok teoretyczny, powiedzmy jeszcze tak, wyłączamy ten internet i najczęściej dziecko wpadnie w szał. Czyli być może, że uda nam się samodzielnie to przeprowadzić. Nie można za szybko z powrotem pozwolić. Absolutnie długo ten proces takiego, że tak powiem, detoksykacji musi trwać. Trzymamy granice i jeśli dajemy radę sami, no to jest wspaniale. Ale często okazuje się, że nie dajemy rady sami i trzeba naprawdę wtedy wołać o pomoc kogoś z zewnątrz, bo sobie sami nie poradzimy.
Jeszcze jedno do powiedzenia do tego, że takie złudzenie, któremu często ulegają ci, którzy chcą pomagać, że takie stopniowe ograniczanie coś da, jest złudzeniem. Granica musi być bardzo wyraźna. Z doświadczenia wspólnoty Czenakolo, gdy przychodzą ludzie o całym wachlarzu różnych uzależnień, granica jest postawiona bardzo krótko, bez zero dostępu do tych środków.
I tu ksiądz zwrócił na coś bardzo ważnego uwagę. Może być dziecko, które gra za dużo w internecie, to wtedy jemu wydzielamy. Ale jeśli mamy dziecko uzależnione, to nie ma wydzielania. Po prostu musi być detoksykacja, czyli abstynencja pełna, tak jak z narkomanem czy z alkoholikiem. Duża różnica.
Na początku audycji Marcin mówił, że nie wystarczy, że rodzice rozmawiają z dzieckiem. Ale oczywiście nie wolno z tego rezygnować. Trzeba rozmawiać z dzieckiem. I tu mówimy już o problemach z nastolatkami, ale w ogóle już jak dziecko wchodzi na przykład już do przedszkola, do szkoły, w inne środowisko niż te chronione przez nas rodzinne, musi nauczyć się bronić swojego stanowiska już od małego. I właśnie za 2 tygodnie, 17 listopada, będzie o tym audycja, jak nauczyć dziecko bronić swojego stanowiska, bo to już powinno, że tak powiem, zaczynać się w tym wieku, kiedy dziecko wchodzi w inne środowisko, ma jakieś przekonania, które wynosi z domu, mało, musi umieć je obronić. I tu właśnie wtedy, kiedy jeszcze mamy ten większy autorytet u swojego dziecka, większy wpływ na nie, uczymy je pewnych sposobów, po prostu nawet i sposobów, w jaki sposób nie dać się zawłaszczyć przez grupę, żeby mieć właśnie zdanie, żeby zawsze zgadzać się z większością. Nie, może być tak, że właśnie uczeń, który nagle w klasie powie, że moje stanowisko, zdanie jest inne, nagle zyskuje kolejnego i stworzy się grupa, która ma podobne jak nasze dziecko przekonania. I wtedy łatwiej im obronić się przed większością. Ale to zależy znowuż od rodziców. Rodzice już wcześniej powinni w tym kierunku coś działać, bo potem oczywiście nastolatek to potrafi zupełnie lekceważyć rodziców.
Nie? Oczywiście bardzo ważna jest też motywacja, jaką się im podaje, tym młodym ludziom, dlaczego takie zasady są w tym domu przestrzegane. I chyba też nieodzowne jest to, by oni mieli środowisko ludzi podobnych sobie, że tak powiem. Czyli jeśli jest presja grupy, gdzie większość kolegów żyje zupełnie już swobodnie, jakby nie przestrzegając jakichś tam, powiedzmy, ogólnie przyjętych zasad, to taki samotny żagiel jest bardzo ciężko się utrzymać, tak. Prawda? I dlatego kwestia doboru też przyjaciół, rodziny, gdzie te dzieci między sobą się potrafią też spotkać na przestrzeni innej niż w grupie klasy czy gdzieś, pomaga im potem się też może obronić trochę.
Czy środowisk takich jak różnego rodzaju wspólnoty przykościelne, powiedzmy, tak, ogólnie mówiąc, bardzo, czy bardzo jakieś cenne. Młodzieżowe, porządne harcerstwo, ZKR, czy
jak najbardziej,
to jest jakaś profilaktyka, prawda? Oczywiście.
To jest wspaniała profilaktyka, na pewno, na pewno. Problem, jak już rozmawiamy tutaj, kiedy jest już to uzależnienie, to wtedy rzeczywiście tak tutaj ksiądz Wacław od czego zaczął, od tej relacji, że takim właśnie miejscem zdrowienia jest właśnie miejsce, gdzie są zupełnie inne, zdrowe relacje, takie właśnie realne. Osoby, które wychodzą z uzależnienia, często są właśnie w jakichś grupach, wspólnotach. Taka młodzież jest w miejscach, w jakichś ośrodkach właśnie, które walczą w grupach wsparcia. I tam uczą się normalnego życia, normalnych spotkań, rozmów. Uczą się, że życie właśnie takie realne, to takie poza wirtualne, jest czymś wyjątkowym. Zupełnie inną jakość życia.
I tutaj znów, jeśli chodzi o tą uzależnienia kompulsywne, które mają przebieg kompulsywny, możemy tego nie zauważyć i bardzo trudno jest tą profilaktykę założyć, dlatego że to jest często, zdarza się u porządnych ludzi, że tak powiem. To nie musi być chore środowisko, żeby dziecko, czy później już coraz starszy człowiek zaczął funkcjonować kompulsywnie, wchodząc na strony, które pomagają mu się rozładować, odreagować. Natomiast w przypadku tego uzależnienia, które sobie nazwaliśmy liniowym, które stopniowo coraz więcej czasu wymaga, to naprawdę można zauważyć, że dziecko siedzi za długo w internecie i teraz taki parolatek nie będzie uzależniony. To trzeba mieć czas, żeby to wyhodować, w związku z tym to naprawdę najczęściej nastolatki i to jest coś, co rodzice mogą zauważyć wcześniej, mogą nie dopuścić do tego, żeby się to uzależnienie rozwinęło, tylko naprawdę trzeba wiedzieć, że dziecko może grać, jak ciebie nie ma w domu, może grać, jak śpisz.
Znaczy, tutaj mówimy sporo o nastolatkach.
Czyli zakładać filtry na strony internetowe, znać się trochę na tym.
Tak, to jest na pewno ważne, żeby tą profilaktykę stosować. Ale tutaj jesteśmy też w audycji dla małżonków i rodziców i gdzieś mam z tyłu głowy jednak coraz więcej problemów w małżeństwach, coraz więcej właśnie problemy takie, że i kobiety także, i mężczyźni, nie tylko mężczyźni, ale i kobiety zaczynają mieć, proszę powiedzieć, drugie życie w internecie. Randkowanie, mailowanie właśnie na tych różnych stronach. I jakie są jeszcze objawy? Jest właśnie utrata więzi tych rodzinnych, małżeńskich, utrata więzi z przyjaciółmi. To jest taki moment niepokojący.
Tak,
spłycenie życia emocjonalnego.
Też widać. Mąż czy żona ciągle z komórką w ręku, z iPadem, rozmawia z tobą, ale bez przerwy tam coś sprawdza.
Tak,
to
powinno jest zwrócić... obecny, nie jesteśmy obecni tu i teraz, nie
powinno
jesteśmy obecni w danym
uwagę,
spotkaniu.
Tak.
To też jest ważna informacja dla nas, bo może ktoś sam słucha i mówi, ze mną nie ma problemu, ale może być problem, jeżeli to właśnie jest tak, że niby jesteś w spotkaniu, ale tak naprawdę ciągle patrzysz w tą komórkę, czy w internet, czyli nie jesteś obecny tu i teraz.
No to trochę powiedzieliśmy, to zaprośmy Ducha Świętego. Kiedyś ułożyłem taką pieśń, która teraz niedawno została nagrana na płycie Zrozumienie, Współczucie. Przyjdź Duchu Święty, może właśnie tą pieśnią
Ale chwileczkę, może ja
zaprosimy
najpierw...
Zaprosimy.
Podam telefony. Numery telefonów, dobrze? Do studia i za chwilę jeszcze wprowadzenie do tej pieśni. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi gośćmi. Telefony do studia 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. I dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. I wprowadzenie?
No po prostu prośmy Ducha Świętego, niech to nagranie będzie naszą modlitwą, taką wspólną modlitwą o siłę i światło na to, jak ratować siebie, ratować innych. Przyjdź Duchu Święty.
Drodzy radiosłuchacze, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Radio Maria, 22:18 już minęła. Nasi goście, ksiądz Wacław Grondalski, państwo Monika i Marcin Gajdowie, terapeuci. Jeszcze podaję strony internetowe księdza czenakolo.pl, państwa gajdów gajdy.pl i nie wszyscy się dodzwonią, a może ktoś siedzi przy internecie, na Facebooku i trzeba, co tam trzeba wklepać, żeby wejść na tą stronę?
To znaczy na Facebooku Monika i Marcin Gajdowie po prostu, jak wejdziecie, to możecie się do nas dołączyć, zadawać pytania również pod naszym postem z audycji, gdzie umieściliśmy zdjęcie, a pieśń rzeczywiście była bardzo, bardzo stara, bo tutaj w międzyczasie Leszek mówi, że to ja znam, ona ma chyba ze 25 lat, jedna z moich pierwszych pieśni i w związku z tym dużo, dużo razy pewnie grana w różnych miejscach, ale nagrana niedawno na nowej płycie na żywo, także jakoś pięknie brzmi.
Słuchamy Radio Maryja.
Mówi ksiądz Jan z Rybnika. Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu. Pozwolę sobie na takie może małe dopowiedzenie do tej audycji.
Prosimy bardzo.
Ja bardzo często odprawiam ze wspólnocie Czenakolo w Jastrzębiu w domu mszę świętą i często słyszę młodzież, chłopaków, którzy mówią podczas modlitwy wiernych i Bogu dziękuję dzisiaj za wspólnotę. Bogu dziękuję za to, że spotkałem przyjaciół. Bogu dziękuję za to, że spotkałem opatrzność Bożą. I tak może w tym dopowiedzeniu chcę przypomnieć, kiedyś pani doktor Dudziak w tej audycji wtorkowej pytała zebranych w studiu, dlaczego małe dziecko płacze. Bo małe dziecko przeżywa lęk. I tłumaczyła to w ten sposób, że dziecko małe może być najwyżej godzinę bez opieki, bez kogoś, osoby dorosłej, czy matki, czy kogoś. I stąd mamy te 18 lat dla dziewczyny, a 21 dla chłopaka. I wydaje mi się, że problem leży w braku przyjaźni, braku obecności dzisiaj. I my się od wszystkiego uzależnimy. Ja jestem już osobą prawie 70-letnią i pamiętam moje dzieciństwo, to mama też była zajęta w pracy w polu, bo ja pochodzę ze wsi. No to jak poszła do pracy, do pola, do matki swojej, do dziadków, no to ja zawsze byłem blisko mamy, ale siedziałem gdzieś tam w trawie, czy w jakiejś bruzie wśród kartofli. Więc chodzi o tą przyjaźń, o tą obecność dzisiaj, gdzie my to często próbujemy czymś zastąpić.
Drogi księżejanie, cieszymy się z tego telefonu i pozdrawiamy cię serdecznie, dziękując za to, że też służysz wspólnocie Czenakolo. Myśmy od tego wyszli dzisiaj właściwie, że nie odrzucamy roli relacji, one są bardzo ważne, no ale niestety świat się zmienił przez te 70 lat, jak mówisz, i dzisiaj, wtedy nie było jeszcze internetu, nie było komórek. I rodzice są bezradni czasem, gdy im wydziera ten świat dziecko. Oni chcą być z nim, ale tak kusi to wszystko, co mają w ręku, że ta rozmowa z mamą staje się mało atrakcyjna, że to nie wystarcza. Właśnie mówimy o całej tej reszcie. Oczywiście nie podważając roli czy wartości tego spotkania osobowego, ale to już jakby samo nie załatwia całego problemu.
Tak, a jeszcze powiem, że mi samemu, ja musiałem się nauczyć tego, że moje dzieci sporą część relacji mają naprawdę na tej drodze elektronicznej i najpierw jakoś z tym mnie to bardzo niepokoiło. Później zacząłem jakoś próbować to zrozumieć i teraz rozumiem, że to w jakimś sensie się w ten poziom przeniosło i próba jakby wydarcia dziecka z tego wiązałoby się właśnie z wyłączeniem go z tych relacji.
Właśnie, w przypadku wspólnoty Czenakolo coś takiego się dzieje, gdy to już jest w zasadzie przy granicy wytrzymałości, wyrywa się człowieka z tych wszystkich wirtualnych relacji, z oddziaływania wszystkich mediów i stawia się go we wspólnocie współbraci, którzy mu poświęcają dużo czasu, by posmakował wartości prawdziwej relacji. No ale to się nie da zrobić inaczej, jak go wydzierając ze świata, zabierając mu komputer, komórkę. Na co dzień jest to trudniejsze w domu, nie?
Po prostu nie da się. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Roman z Lublina dzwoni.
Witam pana.
Dziękuję. Chciałbym właśnie też podzielić się swoim doświadczeniem w kwestii uzależnienia od internetu. Mianowicie miałem taki przypadek i z dzieckiem, i z żoną, że dziecko, no można powiedzieć taką nie tyle agresją, co taką no, duchową agresją się wykazywało, jak i zabrałem router, bo mówi, że niby z jednej strony chciała korzystać, żeby odrabiać lekcje z internetu, ale z drugiej strony widzę, że to jest bardziej taka wymówka, a siedziała na tych gierkach, a przecież człowiek niepotrzebnie traci i czas, a szkoda czasu na tracenie czasu, jak mówi ojciec dyrektor pięknie, albo i też wzrok niepotrzebnie się traci, jak się patrzy na te gierki. Co innego, jak człowiek czyta coś sensownego z internetu, czy w ogóle coś innego robi w internecie, ale coś sensownego, bo tak to szkoda tego czasu bezcennego. Albo też miałem taki przypadek z żoną. Dopóki nie było internetu, no to małżeństwo trwało, a potem jak wprowadziłem komputer, a wiadomo, że do domu, kupiłem komputer, podłączyliśmy internet, to niestety, jak kiedyś było w audycji powiedziane, źle użyty komputer, właśnie w rozmowach dla małżonków i rodziców, i to chyba u państwa właśnie gajdów kiedyś, zdaje się, to był temat zdrada przez internet i niestety sprawdziło się to, że ksiądz moralista jakiś zadzwonił do tej audycji i powiedział, że źle użyty komputer to staje się niemym diabłem i niestety w moim przypadku tak było, bo żona zaczęła właśnie duchowo odchodzić ode mnie, potem niestety odeszła. Okazało się fizycznie, teraz żyje w niesakramentalnym związku. Także dwie ciąże, trójka dzieci. I niestety zażądała rozwodu, bo jak się mnie pytają, czy się rozwiodłem, to mówię, ja się nie rozwiodłem, to żona się rozwiodła. Także...
Panie Romanie, bardzo dziękujemy.
Takie mam doświadczenie.
No, współczujemy panu.
Tak, współczujemy i bardzo dziękujemy za to podzielenie się z nami.
Jak to papież w filmie powiedział, na upadkach, ale nie znokautowany. I mam pokój w sercu, mam przebaczenie i dla niej, i dla niego. Ale wiem, że siła rażenia jest potężna, bo z jednej strony to jest ocean, tak jak telewizja i życie. Telewizja, życie, internet to jest... ocean dobra i ocean zła. I niestety...
Dziękuję, panie Romanie, bo mamy kolejne pytania.
Znaczy, przede wszystkim też chcemy panu podziękować za ten głos, bo widać, że jakoś pan przerabia tą swoją historię i ma wnioski. I dziękujemy za włączenie się w naszą audycję. Tutaj mamy...
Na kanwie tego jeszcze jedno zdanie. Miłość małżeńska wymagałaby chyba właśnie tego, na przykładzie tego, co się u pana stało, panie Romanie, by w takiej sytuacji, gdy czujemy, że wprowadzenie na przykład komputera coś burzy w naszej rodzinie, by zapraszać do drugą stronę, spróbujmy go odłożyć. Ja takie próby coraz częściej robić. Zostawmy komputer, wyjedźmy na kilka dni, pobądźmy ze sobą i wspólnie wtedy próbować rozmawiać. Może usuńmy go razem z tego domu, nie? Jakby, ja wiem, to nie zawsze się uda, ale żeby nie przegapić tego momentu, gdy zaczyna rosnąć to złe ziarno w domu.
Tutaj też właśnie jest to, o czym ksiądz Wacław mówi, żeby budować relację, tą, która pomiędzy nami jest, bo tak może być, że czegoś tej relacji już brakuje. Po prostu gdzieś ta nasza więź małżeńska jakoś się wypala. Miłość powinna ciągle się rozwijać, ciągle wzrastać, więc tak jak było kiedyś, już nie będzie. Więc trzeba szukać nowych rozwiązań i być może, że gdzieś w relacjach małżeńskich brakuje tego nowego, brakuje tego, żeby właśnie pielęgnować tą relację i wtedy proszę powiedzieć, te relacje internetowe zaspokajają ten głód, który jest niezaspokajany w małżeństwie. Więc to też taka profilaktyka, żeby dbać o tą więź.
Tutaj pod zdjęciem naszej audycji na naszym profilu Monika i Marcin Gajdowie pojawiły się trzy pytania, które dotyczą podobnego problemu. Pierwsze brzmi tak. Dziecku można wyłączyć komputer, a dorosłemu, który wypiera się i nie chce dać sobie pomóc, to jest jedno. Ja mam pytanie, co jeśli dziecko jest już dorosłe, gdzie jest granica? Pomóc wyjść z uzależnienia, a ograniczenie wolności? I wreszcie, czy i jak można rozmawiać z synem 21 lat, czyli znów dorosły, pełnoletni, student prawa, który śpi z włączonym komputerem, w którym lecą strzelanki? No to chwilkę powiedzmy o tym, co robić, jeśli mamy do czynienia z dorosłym dzieckiem, czy z dorosłą osobą, a widzimy, że jest uzależniona.
No to jest to bardzo trudny moment. To tak jak w przypadku alkoholika mówiliśmy tutaj o tym wypieraniu, nieprzyznawaniu się do jakby niechęci do zauważenia tego problemu. Więc przede wszystkim jednak rozmawiać i pytać, zobacz, co się dzieje z nami, co się dzieje z tobą, jak wygląda twoje życie. Czyli jakby próbować przez zadawanie pytań pokazywać te konsekwencje, które już są, bo one są.
No i będzie ci mówił, że nic się nie dzieje, nie jestem uzależniony, nie martw się.
Ale nie pytam, czy jesteś uzależniony, tylko zobacz, ile czasu spędzasz tu i tu, co się stało z twoimi relacjami, co się stało
się
z twoimi pasjami.
Podoba mi się
co się stało
to jest
z twoim
moja
sportem,
pasja.
Z twoim zdrowiem.
Mamo kochana, czy żono kochana, ja to lubię, ja się tak relaksuję. Co z tego, że parę godzin, ale mi to odpowiada.
Ale zobacz, jakie zaniedbania narastają w stosunku do dzieci, w stosunku
tak,
do mnie.
Tak, po prostu można przez
no dobrze,
pytania, to jest pierwszy,
postaram
bo nie chciałabym, żebyś tak całkiem znegował mój pomysł, mój głos.
Postaram się troszkę mniej, czyli jutro troszkę mniej.
Ale to jest jakby taka pierwsza przestrzeń, bo mamy dorosłego człowieka, nie da rady przecież z nim, no nie wiem, co będziemy się bili. Natomiast pewne konsekwencje, czyli tak jak w przypadku innych uzależnień, czy od alkoholu, czy od narkotyków, nawet czasami można pójść na grupę taką Al-Anon dla współuzależnionych, żeby dostać takie wsparcie dla siebie, jak postępować z osobą, z mężem, czy nawet z dzieckiem, które jest uzależnione.
No właśnie, ale tutaj było pytanie o dzieci dorosłe. To jest, dzielimy je na A, takie, które z nami mieszkają, B, które z nami nie mieszkają. Takie, które są już na własnym utrzymaniu i takie, które nie są na własnym utrzymaniu. Jeśli są na naszym utrzymaniu lub i z nami mieszkają, to trzeba koniecznie postawić granice w postaci obcięcia środków, wyłączenia internetu. Jeśli są w naszym domu, to my możemy to zrobić, bo to jest nasz dom. Możemy powiedzieć, jeśli nie podejmiesz terapii, kończy się dopływ pieniędzy i stawiamy te wszystkie granice, musisz iść na terapię i tak dalej. Jeśli mamy do czynienia z mężem, to również, czy z żoną uzależnioną, to najczęściej próba rozmowy nie przynosi rezultatów, bo ta osoba na chwilę się poprawia. Ja troszkę tak z przekąsem tu...
Ale od tego trzeba zacząć.
Oczywiście, że
nie
tak.
Nie zaczynamy od razu walenia z armaty.
Nie, tylko...
Najpierw jest właśnie rozmowa.
Tylko, że najczęściej te osoby już są po rozmowach i to już nic nie dawało. I wtedy trzeba po prostu stawiać granice jak każdemu uzależnionemu. Czasami nawet separacja jest jakimś formą, bardzo trudną formą miłości, żeby wstrząsnąć tym drugim człowiekiem. Jeśli się nie zaczniesz leczyć, nie będziesz mógł tutaj mieszkać. Ja nie będę z tobą żyć.
W wcześniejszym etapie okazanie pewnego smutku, że jest mi z tym źle, że mnie ranisz. Że jakby artykułowanie tego, bo sam tego nie zauważy na przykład, nie? Jedne, drugie zaproszenie na wyjście gdzieś, na czas poświęcony i nie ma. I dlaczego? Potrzebuję tej relacji z tobą, potrzebuję ciebie. To na początku, bo potem, gdy się uzależnienie wkręca, to już żaden argument taki nie przebije się.
Tak, tutaj ktoś napisał, żona uzależniona od Facebooka tłumaczy się potrzebą kontaktu z ludźmi w sprawach biznesowych, a wiem, że biznes wprowadzony w dom rodzinny niszczy ten dom i związek małżeński, prawda?
No to właśnie o takich sytuacjach mówimy, żeby właśnie pokazywać, co się dzieje z nami, co się dzieje z relacją, co się dzieje z dziećmi, co się dzieje z naszymi przyjaciółmi, z naszym życiem. Plus potem, tak jak tutaj też mówimy, tych konsekwencjach.
Może wspólnie jako małżeństwo podjąć decyzję, skoro ten biznes nas rozwala, to nawet jeżeli nam biedniej, zrezygnujmy z tego biznesu.
Dokładnie
czy ty
tak.
Zrezygnujmy z tej pracy, będziemy żyć ubogo. Ja się na to decyduję, ja będę też pracował, jeśli to chodzi o żonę w tym przypadku. Ale ratujmy naszą relację.
Dokładnie tak.
Tutaj jeszcze jedna tylko uwaga, żebyście, kochani, może pisali jednak pytania messengerem, dlatego, że trochę intymność swoją zdradzacie. Warto, żeby żeby te pytania były jednak anonimowe.
Słuchamy Radio Maryja.
Tutaj z południa Lidia. Mam Witamy. Sytuację podobną jak ten pan pierwszy mówił. Chodzi o mojego syna. Żona zaczęła grać. Mają dwoje dzieci, dwóch synów, już jest sprawa rozwodowa, bo przez ten internet poznała prawdopodobnie obecnego partnera, to znaczy z którym chce się związać, ale ciągle gra i obawiam się, jeżeli zostaną te dzieci przy niej, to po prostu może problem, to są 8 i 6 lat chłopcy, co z nimi będzie, jaki to wpływ będzie miało potem na dalszy ich, no ja nie wiem, czy to trzeba w sądzie poruszyć to uzależnienie, ale może się wyprzeć.
Pierwsza rzecz to mąż musi o żonę zawalczyć, na ile się da. Oczywiście trudno nam to na odległość ocenić, nie? Jak kocha, to musi szukać wszelkich sposobów, by chcieć odbudować tą relację, zanim jeszcze pójdzie to na stopę sądową, na pole sądowe. Najpierw próbować jeszcze ratować miłość, ratować małżeństwo. Nie mama, nie babcia, tylko on najpierw.
Tak, on. Tutaj pani zatroskana.
Rozumiemy tą troskę oczywiście.
Ale tak. To jest rola męża.
Tutaj też jest troska o wnuki, o dzieci i bardzo, bardzo dobra troska. Myślę też, troska powinna być tego męża. Jak najbardziej w sądzie należałoby poruszyć sprawę uzależnienia tego, że żona gra, że mama tych dzieci nie zapewni im opieki i być może dla tej kobiety właśnie pozbawienie praw rodzicielskich albo ograniczenie praw rodzicielskich wobec jej własnych dzieci być może, że będzie dla niej wstrząsem i pomoże jej się, że tak powiem, wyrwać ze szponów tego uzależnienia od tych gry, od tych gier.
Tutaj ktoś...
Momencik, może najpierw jeszcze telefon odbierzemy, dobrze? Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam wszystkich gości studiu.
Witamy.
Również witamy. Kogo witamy?
Edyta z Warszawy.
Witamy panią.
Problem dotyczy może nie mnie tak osobiście, chodzi o moją koleżankę, która jest matką dorosłego syna, 20 parę lat, i drugiego syna, który jest jeszcze nastolatkiem, 13-letnim. Dzieci są uzależnione, obydwaj synowie. Jedynie drugi ma komputer w pokoju. I kiedy się z nią spotykam, wydaje mi się, że ona nie widzi tego problemu. Dzieci się bardzo źle uczą, zmienia im szkołę, szuka winy w nauczycielach, jakichś zajęcia dodatkowych. A wina właśnie jest w tym, że chłopcy bardzo długo grają w komputer, w gry przeróżne, za to pieniądze. Kiedy próbuję z nią rozmawiać, spycha ten problem, mówi, że tak przecież robią wszyscy, że tak jest normalnie, a jednocześnie widzę takie zdenerwowanie w niej, że i taki lęk o te dzieci. I mam takie pytanie, w jaki sposób, jakimi argumentami do niej dotrze, żeby zechciała tym rzeczywiście się zająć, że uzależnienie dotyczy nie tylko dorosłych, alkoholizmu, czy też innych nałogów, ale właśnie takich rzeczy.
Tutaj jest...
Tak, rozumiemy pytanie, pani Edyto, dzięki.
Jest bardzo, bardzo trudno, dlatego że jeśli matka wypiera problem, jednego syna dorosłego utrzymuje, jak rozumiem, który jest uzależniony, no, kolejnego wychowuje, akceptując to, to ona sama jest w jakimś sensie problemem również.
Tak, prawdopodobnie jest tak, że
w tej rodzinie
ona sama nie ma swojej własnej dojrzałości i nie umie tych granic postawić i wymagań. Może być, kocha swoje dzieci, ale tak niezbyt mądrze je po prostu kocha, nie stawiając im właśnie granic.
Tak, z pola naszej działalności wspólnoty Czenakolo. Dobrze by może było jako jeden z jakaś możliwości skontaktować ją z kimś, kto z takiego problemu wychodzi, z jakimś rodzicem. W Warszawie są takie spotkania przy parafii Najczystszego Serca Matki Najświętszej na placu Szombeka w soboty po południu, gdzie się gromadzą rodzice dzieci z takimi problemami i wspierają się nawzajem, wymieniają doświadczeniami. Może to by była jakaś tam iskierka nadziei, gdyby posłuchała kogoś, do czego to może doprowadzić i jak sobie spróbują z tym radzić.
Ale to też bardzo trudne, dlatego że jeśli sama wypiera problem, to dopiero jak coś naprawdę tąpnie w życiu.
Tak, dokładnie, to jest ten problem. Panie Dyto,
niestety nie da się
często
pomóc.
Właśnie ktoś z zewnątrz widzi, tak jak pani, i panią to niepokoi, natomiast no, problem jest taki, że jak ktoś jest w tym układzie wewnątrz, w środku, to są wszystkie mechanizmy właśnie wypierania, szukania problemu właśnie w szkole, w innych osobach, nie rozumieją moich dzieci, czepiają się moich dzieci. No niestety problem, tak jak pani widzi, jest w środku.
Ona sama wymaga pomocy, dlatego że prawdopodobnie gdzieś jest system zamknięty między tym nią samotną, wychowującą synów. Ona sobie z tym po prostu nie poradziła. Tutaj ktoś pięknie napisał w filmie Pogoda na jutro Jerzego Sztura, padają słowa bohaterki, córki do niewidzianego długie lata ojca. Co ty możesz mi powiedzieć, czego nie znajdę w internecie? I właśnie odpowiedź, nie mogę ci nic powiedzieć, czego nie znajdziesz w internecie, ale internet cię nie przytuli, a ja mogę cię przytulić. To jest ta różnica. Internet cię nie pokocha, a ja mogę cię kochać. Tylko czy rzeczywiście ja kocham to dziecko? Ktoś pięknie to tutaj piękny cytat dał.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam z Wielkopolski, moje imię Elżbieta. Ja nie wszystkie.
Witamy panią.
Słyszałam, ale słyszałam jednocześnie dzisiaj audycję też wcześniejszą porady pedagoga i psychologa,
tak,
które dotyczyło tam między innymi takich kroków dotyczących też komputera, nastolatka i tak dalej. Tam pan tłumaczył, jak należy postępować, gdyby nastolatek na przykład gra długo w komputer, nie chce słuchać, jak my jako rodzice powinniśmy postępować, żeby nie tam nad nim tam biadolić, krzyczeć, tylko konsekwentnie nie wymusić, ale konsekwentnie wywołać u niego reakcję wyłączenia tego komputera przez tak zwane, jak to pan powiedział, efekt pomidora. Mam tylko jedno pytanie. Ja mam więcej dzieci. Mam tych dzieci tam troszkę i w różnym wieku. Najstarszy ma 14 lat, najmłodszy ma 2, pośrodku też jest. Podczas tego tłumaczenia pana miałam wrażenie, że to dotyczy tylko, jak mam na przykład jedno dziecko, no to pasuje, no mogę działać na takiej zasadzie, że nie odzywa, znaczy takiego kontrolowanego ignorowania nastolatka do momentu, kiedy razem z mężem wchodzę i wtedy z nim omawiam sprawę. Natomiast jeżeli taki nastolatek gra, ja stosuję metodę wspomnianą przez pana wcześniej, znaczy mówię o tej audycji wcześniejszej, porady psychologa i pedagoga, metodę pomidora, ignoruję na zasadzie jeszcze nie omówiliśmy sprawę, na przykład tutaj akurat komputera, to wszystko działa, mówię, gdy jest ten jeden nastolatek, nic mi nie psuje, ale on sobie dalej gra, podchodzą młodsze dzieci, młodsze dzieci, no powiedzmy tam 12 lat, 10, mogę jeszcze też zadziałać na zasadzie, też zacznę ich ignorować, bo mnie nie słuchają.
Pani Elżbieto, rozumiemy, o co chodzi, proszę posłuchać odpowiedzi.
Znaczy, to jest jednak tak, że my sami mamy czwórkę dzieci i zdecydowanie uważamy, że to nie jest taka tylko metoda, która działa tylko jak się ma jedno dziecko, tylko no, nie jest to proste, ale jak najbardziej w przypadku większej ilości dzieci także należy tak samo postępować. Jeżeli to jest...
To naprawdę działa.
Kwestia nastolatka na przykład, nie wiem, siadamy do posiłku i na przykład ten, z którym był wcześniej problem, próbuje usiąść, mówi nie, nie, nie. W tym momencie z nami nie jesz. iść do swojego pokoju. Sprawa jest jeszcze niezałatwiona, czyli my tutaj z resztą dzieci, z resztą rodziny jesteśmy razem, a ty jesteś wyłączony z naszej, że tak powiem, wspólnoty na ten czas, ponieważ no, złamałeś jakieś tutaj nasze zasady, czyli jak najbardziej nawet takie właśnie wyizolowanie tego jednego dziecka od, że tak powiem, reszty rodziny może działać na naszą korzyść.
Jeszcze tutaj powiedzielibyśmy, my naprawdę wiemy, co mówimy, bo akurat wypróbowane to jest w domu i na wielu rodzinach, którym pomagamy jakoś wyjść z problemów, że im wcześniej stosujemy takie zasady, nie kręcenia się wokół dziecka, nie stosowanie przełącznika motywacji, to jest określenie z książki Rodzice w akcji, która dość dobrze pomaga ludziom od samego początku konsekwentnie dziecko, że tak powiem, prowadzić, to nam będzie dużo łatwiej to wszystko zastosować. Jeśli rodzina była zaniedbana i dzieci...
Może nie chodzi o zaniedbana, ale brakowało
tej konsekwencji od początku. Tak. I dzieci się nauczyły, że wchodzą w dyskusję, że nie ma trzymanych granic, to rzeczywiście wprowadzenie tego nie będzie takie oczywiste.
Nie będzie proste. Tak. Ale to nie zależy od ilości dzieci.
Tutaj na Facebooku ktoś, Alicja, pozdrawiam cię serdecznie, zacytowała nastolatka, więc dajmy głos nastolatkowi. Często dorośli odsyłają dzieci do internetu, puszczają bajki, mądre zabawy, bo nie mają dla nich dość czasu albo nie umieją tracić czasu z dziećmi, a trzeba zacząć od małego. Relacje z rodzicami są fundamentalne, aby dziecko później nie uciekało w nierealny świat.
To głos jest genialny.
No oczywiście.
Trudno jest nawet tutaj coś skomentować.
Szaredce, to wasze dziecko tylko mogło napisać takie mądre rzeczy.
Pozdrawiamy serdecznie.
Kochamy
ale
was.
Tak właśnie jest, że jest nam po prostu prościej jako rodzicom włączyć właśnie bajkę, dać dziecku komputer, dać tego iPada,
tak, i trzeba
żeby
się
sobie tam grało. Stare gry planszowe, stare metody różnych zabaw. Okazuje się, że to jest naprawdę ciągle aktualne i ciągle na czasie. Nasza córka w zeszłym roku była, przez rok pracowała w rodzinie jako opiekunka w Londynie. W rodzinie bardzo, akurat trafiła do bardzo takiej dobrze sytuowanej rodziny. Do rodziny bogatej, osoby, rodzice wykształceni, z dwójką dzieci. I tam te dzieci, mimo tego, że mogły mieć, że tak powiem, jakie tylko chciały iPady i różne cuda niewidy, mogły grać tylko raz w tygodniu przez godzinę. W każdy czas wolny rodzice spędzali grając z nimi w różne gry, zabawy, spędzając właśnie wspólnie czas. I to są rodziny, można powiedzieć, z kraju, no, gdzie te środki właśnie internetowe i tak dalej były dużo wcześniej niż u nas. I to jest coś takiego, że można powiedzieć, że my mamy przed sobą pewne nauczenie się, jak korzystać, jak wykorzystywać do dobrego i na razie chyba jest taka reakcja troszeczkę jeszcze niestety negatywna.
No ale jeszcze my sami, powiedzmy to szczerze, przyjdą do nas znajomi z małymi dziećmi i jest moment, że chcemy sobie dorośli sami pogadać. Naprawdę łatwiej jest puścić temu dziecku coś na kompie, tym dzieciom, albo na telewizorze, bajka dla nich, bo my chcemy sobie porozmawiać i to jakby samo się narzuca, to nie jest takie, ja bardzo rozumiem jakby ten głos tego nastolatka, bo rzeczywiście czasami ja nie wiem, gotuję obiad, chcę mieć chwilę spokoju, teraz mamy dorosłe dzieci, ale ten maluch, on ciągle coś chce. Jest to jakby tak na skróty, prawda? To już nawet nie chodzi o to, że my zamiast się z nimi bawić, to im puszczamy bajki, tylko my coś robimy i chcemy w tym czasie móc tą zupę przysłowiową ugotować, więc no to niech sobie pogra na komputerze. I to jest ten moment, prawda?
Tak, jeśli to są sporadyczne przypadki, to te skutki nie będą aż takie złe. Oczywiście by nie było tego przeciążenia, że to jest w zasadzie zasada stała. Że
ale co kiedyś ludzie robili, kiedy nie było komputera i telewizora?
A, to była taka sytuacja,
jak gotowali zupę, co robili?
Kilka lat temu mieliśmy katastrofę, ponieważ w kwietniu spadł śnieg, który wszystkie linie energetyczne w województwie zachodniopomorskim zerwał i na przykład w naszej wsi nie było prądu przez tydzień. Przez tydzień nie było prądu. I co robili ludzie, kiedy nie było prądu? Naprawdę cuda niewidy. Dzieci zeszły z pokojów, rozmawianie, właśnie gry, właśnie śpiewanie. Wyszła gitara z kąta. przyszli sąsiedzi z dziećmi, było śpiewanie. Mało tego, potem rozmawiałam z koleżankami, które mieszkają obok w mieście, dokładnie opowiadały to samo, że wiesz co, to były cudowne chwile, kiedy myśmy z naszymi dziećmi w końcu sobie porozmawiali. Kiedy
dobrze,
w coś pograliśmy.
Ale to jest troszkę jeszcze inna sytuacja.
Czyli jest co zrobić, tylko że jest tam po prostu łatwiej.
Tak.
Jest tam łatwiej.
Ale kiedyś mi się wydaje, że kiedy nie było tych wszystkich po prostu środków, to dzieci też troszkę inaczej funkcjonowały. Było kiedyś takie doświadczenie robione w przedszkolu, w którym było, dzieciom zabrano wszystkie zabawki i dzieci przez pierwszy dzień przeżywały jakąś straszną nudę, drugi dzień straszną nudę, a trzeciego dnia zaczęły się organizować i między sobą organizowały zabawy. Wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, kiedy po prostu dzieci straciły też po części zdolność samodzielnego bawienia się, tylko no tak. Są zabodźcowane. No one tak, ciągle coś
teraz
muszą robić.
Na wielki śnieg, czy na brak prądu.
No
żeby zupę ugotować.
Tak.
No.
Ale trzeba, wiedząc o tym, próbować jednak coś z dużym wysiłkiem proponować tej rodzinie. Oczywiście nie zamkniemy komputera do końca, bo się nie da. Nie wyłączymy tych wszystkich mediów, ale żeby czasem wyciągnąć taką wycieczkę, żeby poszerzać krąg zainteresowań i tam też budować relacje rodzinne właśnie.
Okazuje się, że te kraje cywilizowane wracają do starych właśnie sposobów funkcjonowania. To jest bardzo ciekawe. Mhm. One wręcz rezygnują właśnie z tych środków na rzecz relacji.
Ale odbierzmy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Justyna z Małopolski. Trochę się wyczekałam, ale właśnie taką nie szkodzi. Po prostu jeszcze wracając do tego zgaszenia światła, to było powiedzenie takie, jak zrobić, żeby było więcej dzieci? No wyłączyć prąd.
Nie o tym myślimy akurat.
Ale dziękuję za tego.
Czy u nas to akurat to nie taka, zadziałało u nas.
To taka metoda na przyrost naturalny, to takie właśnie było powiedzenie. No ale wracając po prostu do tematu, to chciałam ja powiedzieć w ten sposób, że zauważam, że tam, gdzie jest między małżonkami harmonia, czyli bardzo się rodzice między sobą dogadują, rozumieją. Tam też nie będzie problemu z jakimiś właśnie problemami komputerowymi, z uzależnieniami. Ja to na własnym doświadczeniu widzę. Znaczy nie chodzi akurat o mnie, ale ja to widzę na przykładzie mojego kuzyna, że tam było zawsze po prostu między żoną a kuzynem było taka harmonia i oni z tymi dziećmi pracowali zawsze. Były zajęcia, oni ich brali na różne wycieczki w góry. Potem te dzieci po prostu były zainteresowane do tego stopnia tymi wyprawami, że one na tych komputerach oczywiście były, ale one tam już po prostu rozpracowywały trasy tych wycieczek. I to tak zostało do dzisiejszego dnia. Po prostu te osoby już są dorosłe, te dzieci po studiach medycznych są. I one do tej pory sobie rozpracowują trasy wyjazdów w dalekie kraje. Także tutaj widać, jak harmonia pomiędzy małżonkami buduje i nie trzeba wtedy myśleć o tym, żeby wyciągać dziecko od komputera.
Ma pani dużo racji, rzeczywiście.
A jeżeli chodzi o mnie, o mój związek małżeński, to właśnie przeciwieństwo totalne. Kiedy było, córka miała 16 lat, wtedy wyszedł właściwie, już był ten ostatni dzwonek, mamo, chcę mieć internet. Wtedy było to gadu nieszczęśliwe i pamiętam, że nie było możliwości odciągnięcia córki od komputera. U nas też nie było jakiejś takiej jednomyślności między mną a małżonkiem nigdy, chociaż ja mu coś mówiłam, zrób coś z tym, a machnął ręką, położył się spać, czy tam poszedł na telewizor, no bo zmęczony po pracy. Ale to też go nie usprawiedliwia z drugiej strony. Ja też podejmowałam kroki, niekiedy do godziny 4 rano. Ja już po prostu już potem czuwałam, żeby ten komputer wyłączyć. No bo niekiedy spawała mi komputer, szedł, a córka leżała koło komputera i spała.
Tak, pani Justyno droga.
Także tutaj właśnie ten brak harmonii między małżonkami,
Króciutko, pani Justyno.
Tak, już. Po prostu ja kiedyś podjęłam taki krok, córka już chyba 17-18 lat, że ja po prostu wyłączyłam ten router, czy jakby tam co teraz nazwać, to wtedy jeszcze było bardziej w prymitywny sposób wszystko działało. Proszę, to było na tej zasadzie, na zasadzie wielkiej agresji. Ja zostałam popita. Także no tutaj musiałam odstąpić od takich metod, bo nic nie dało się zrobić tutaj niestety. Jak byłam sama też wtedy, nie da się. Po prostu musi być ta harmonia w domu, tak jak tutaj państwo jesteście, dogadujecie się inny sposób, albo jeszcze po prostu dzieciom już w podstawówce, czy nawet młodszym, zapewnić pozalekcyjne jakieś zaangażowanie, chociażby, nie wiem, w języki, w szkoły muzyczne, w jakieś szkoły jakiekolwiek, tańca, cokolwiek, żeby te dzieci, to wtedy też jest metoda. Szczęść Boże.
My się zgadzamy z wieloma tymi kierunkami, o których pani mówi, ale to nie jest tak dokładnie, idealnie w życiu, bo życie jest wiele bogatsze. Znamy na przykład rodziny, gdzie jest czworo dzieci. Rodzice naprawdę poświęcają wiele troski. I troje jest wolnych od uzależnień, a jeden syn zupełnie się gdzieś wkręcił w uzależnienie. Nie traktowano go inaczej. Też miał te same propozycje. Też była harmonia między rodzicami. Ale oddziaływanie świata jest tak mocne, że jego wrażliwość, może większa, zrobiła większą dziurę jakby w tym zabezpieczeniu, które rodzina budowała.
Właśnie chcieliśmy bardzo mocno to podkreślić, że to już trochę nie działa tak, jak pani mówi, w sensie, że jest między nami harmonia, rozmawiamy z dziećmi i na pewno żadne z dzieci nam się nie uzależni. Mamy takie doświadczenie, że w takich rodzinach, które są naprawdę harmonijne, wspaniali ludzie, będzie tak, że jakieś dziecko gdzieś wsiąknie i ta harmonia nie jest, jest oczywiście czymś, do czego należy dążyć i pewnie, że jest jakąś profilaktyką i zmniejsza szansę, zmniejsza ryzyko uzależnienia, ale tak naprawdę nie daje gwarancji i to też mówimy po to, żeby z jednej strony te swoje dzieci kontrolować, nawet jeśli między nami jest harmonia, i test na marihuanę zrobić od czasu do czasu, i sprawdzać komputer, i mieć tutaj kontrolę, a z drugiej strony, żeby też się ludzie po prostu nie katowali, że coś z nami jest nie tak, bo jest czasami poczucie winy ogromne, a nie powinno go być, bo robiliście wszystko jak trzeba i po prostu takie życie jest. W takich czasach żyjemy.
A to poczucie winy czasem blokuje przed szukaniem rozwiązań.
Tak.
Opadają ręce, zmarnowaliśmy życie i trudno. Tak. A jednak trzeba szukać sposobów pomocy.
Dokładnie
mimo wszystko.
Tak. Nie katować się. Tutaj pytanie z Facebooka. Alkoholik do końca życia musi być trzeźwy. Co z uzależnieniem od internetu? Jak później stawiać granice? Ile używać? Ja robię sobie co jakiś czas detoksy, na przykład od miesiąca nie używam Facebooka, ale po 2 tygodniach zacząłem dużo więcej czasu spędzać, czytając Twittera, Google News i tak dalej. Z drugiej strony mam na Facebooku wiele wartościowych i bożych treści. Jak to jest? Ja bym powiedział tutaj odpowiedź taka, że rozróżniamy takie uzależnienie, które polega na zbyt długim przebywaniu, od takiego twardego uzależnienia związanego z jakąś określoną czynnością, czyli na przykład z graniem w jakąś grę, z wchodzeniem na jakieś czaty.
Że to już po prostu wpada się w taki ciąg i traci się kontrolę.
Tak, mi się wydaje, że w pytaniu jest zawarta takie lekkie, nazwijmy to uzależnienie, ale to nie jest to uzależnienie medyczne, o którym my mówimy.
Na szczęście.
Tylko nieuporządkowane korzystanie z internetu.
Gdy chodzi o uzależnienie, to rzeczywiście, to nie chodzi, żeby nosić piętno na sobie, ale mieć tą świadomość, że raz przekroczony próg, zawsze już jest jakby, te drzwi są zawsze otwarte.
Czyli jeśli ktoś by był naprawdę w taki medyczny sposób uzależniony z wszystkimi tego konsekwencjami, powiedzielibyśmy, że naprawdę abstynencja byłaby istotna, na pewno, jeśli by to było uzależnione od jakiejś gry, to ja bym nie powiedział, możesz sobie pograć 15 minut.
Jest takie pragnienie w ludziach, że jak się wyleczą z jakiegoś uzależnienia, to już jest temat zamknięty, już mnie to nie dotyczy. To chodzi o to, by wiedzieć, gdzie postawić granicę, że to jest zawsze niebezpieczny teren i nie mogę się za bardzo do tego przybliżać. Nie w lęku, ale w decyzji woli. Muszę tak sobie ułożyć moje zasady życia, by nie wchodzić na zaminowany teren po prostu.
No to co, zapraszamy do chwili muzyki. Ulga, taka pieśń, która mamy nadzieję przyniesie trochę ulgi w tej rozmowie.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 23:02. Zapraszamy małżonków na rekolekcje, spotkania małżeńskie, które są w stanie, no, Pan Bóg działający w tych rekolekcjach jest w stanie naprawić bardzo dużo nawet popsutych relacji między małżonkami. Między 13-15 listopada takie rekolekcje, spotkania małżeńskie są w Bielsku Białej i w Kielcach. ale są to rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już były na podstawowych, jakby taki drugi stopień. W Bielsku-Białej zgłoszenia przyjmują państwo Jonkiszowie, telefon 728 271 738, powtarzam, 728 271 738. W Kielcach też były rekolekcje pogłębiające, zgłoszenia przyjmują państwo Beata Janusz Barwinek, telefon 602 666 510. Powtarzam, 602 666 510. Siostry Loretanki zapraszają na weekendowe rekolekcje do Loretto koło Wyszkowa, do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. I najbliższe rekolekcje mają temat cierpienie. Przyjąć czy odrzucić. Odbędą się w dniach od 20 do 22 listopada. Zgłoszenia i informacje pod telefonem 511 219 439. Powtarzam, 511 219 439 w dniach od 20 do 22 listopada. Więcej szczegółów na stronie www.loretanki.pl. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień. Czy historia może inspirować rodziców? Naszym gościem będzie profesor doktor habilitowany Waldeman Rozynkowski, historyk. A 17 listopada temat naucz dziecko bronić swego stanowiska. Państwo Dorota i Wojciech Chmielewiczowie. 24 listopada kształtowanie sumienia dziecka. Ksiądz Jan Pawlak z Zielonej Góry. I nasi goście też mają swoje informacje. Pierwsze no to ksiądz Wacław Grondalski, Czenakolo.
Chciałbym podać numer kontaktowy do wspólnoty Czenakolo, bo to ja wiem, że to nie jest jedyny sposób pomocy, ale tylu młodych ludzi udało się tam uratować. Właściwie to, jak mówi założycielka, sam Jezus ich uratował przez modlitwę i przez doświadczenie miłosierdzia. Jeden telefon podam do domu wspólnoty Czenakolo w Porębie Radnej koło Tarnowa i tam można złapać kontakt ze wspólnotą. Numer telefonu 14 679 51 23. Powtórzę, 14 679 51 23.
Czenakolo.pl.
I jeżeli ktoś byłby zainteresowany naszymi rekolekcjami czy jakimś kontaktem z nami, z Moniką Marcinem Gajdami, to jest strona gajdy.pl. A także mamy taką stronę Przyjaciele Miłości Miłosiernej, Przyjaciele MM. Tam także dużo audycji i też wiele na temat duchowości.
Tak, tam są takie materiały online, które tak wydaje się z tego, co do nas dociera, pomagają ludziom w różnych jakichś obszarach życia. Na gajdy.pl też jest nasz sklepik i jeśli by ktoś coś chciał, to tam można sobie znaleźć.
Odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na północy.
Witamy Panią.
Ja dzwonię. Właśnie mam takie pytanie. Czy dziecko sześcioletnie może być już jakby uzależnione od internetu i jak wyznaczyć właśnie takie granice i dotrzeć do niego? Ja mam trójkę dzieci i każdy takie jakby zakaz kończy się wielkim jakimś takim buntem, żalem, krzyczy. I później, kiedy na przykład córka starsza no nie ma tej kary, tak musi skorzystać tam z lekcji, coś w internecie, to ona, a czemu ona, padają pytania, a czemu ona może i jest wielki żal, awantura i no i właśnie jak z tym poradzić. Jeszcze mam trzecie dziecko autystyczne, które też właśnie teraz od na początku w ogóle nie interesowało się tego typu jakby sprzętami, komputer czy telefon. Teraz widzę, że staje się to też niepokojące, bo cały czas wisi na telefonie, zabiera mi mężowi ten telefon i No jakby też nie wiem, czy do, no jakby niby, że dobrze, że próbuje, coś tam się interesuje, tylko czy to właśnie nie będzie jakby z czasem niedobre, tak?
Tak, dziękujemy pani Jano za pytanie.
Dziękujemy bardzo. Tutaj, jeżeli mówimy o dziecku sześcioletnim, raczej nie ma mowy o uzależnieniu. Natomiast dzieci ciągnie do różnych, nie wiem, do różnych rzeczy, mają na coś ochotę, czy to są słodycze, czy to są bajki, czy to są właśnie gry komputerowe, i to jest zupełnie naturalne, że dziecko ma taką skłonność, żeby właśnie, nie wiem, nadużywać, że tak powiem, czegoś, co jest dla niego przyjemne. Natomiast reakcja niezadowolenia dziecka też jest zupełnie naturalna. Odsyłamy tutaj do książki Rodzice w akcji, bo nie mamy za bardzo tutaj czasu, to nie jest temat naszego spotkania. Ale niezadowolenie dziecka z postawionej granicy albo z zakazu jest normalne, tak powinno być. Więc jeżeli pani sześciolatek jest z tego niezadowolony, to znaczy, że ma pani normalne dziecko, jest nim wszystko dobrze. Natomiast jako rodzic absolutnie nie należy, że tak powiem, brać tego do siebie, tylko być, aha, z moim dzieckiem jest okej.
Ale granice stawiać.
Ale właśnie, ale ja utrzymać właśnie dlatego, że granicę. Ciebie kocham, nie zgadzam się i ja decyduję, bo ja jestem dorosła, ja jestem dorosły, to ja wiem, co jest dla ciebie dobre, bo dziecko samo nie wie, co jest dla niego dobre, a co dla niego nie jest dobre. Tutaj absolutnie obydwoje rodzice powinni zdecydować, ile dziecko gra, dyskusję z sześciolatkiem, dlaczego siostra może, dlaczego nie może, to nie jest partner do dyskusji, tylko bo tak zdecydowałam.
I już,
i koniec.
I tutaj nie będziemy tego więcej rozwijać, ale naprawdę nie da się wychować dzieci bez ich niezadowolenia, czyli po prostu jeśli rodzic nie jest w stanie wytrzymać faktu, że jego dziecko krzyczy, jest niezadowolone, no to będzie ulegał i wtedy niestety nie będzie wychowania. Nie da się wychowywać zgadzając się i ulegając dziecku, pertraktując bez przerwy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze pytanie do księdza Wacława, myślę, będzie dobre. Ktoś napisał na Facebooku, na Messengerze do nas. Syn pali marihuanę od kilku lat. Walczymy z tym od początku, kiedy tylko się dowiedzieliśmy. W tym czasie kilka razy zmieniał szkołę. Jest już pełnoletni. W tej chwili ma już problem z prawem. Próby pomocy odrzucał, twierdzi, że nie jest uzależniony, w ośrodku nie chce słyszeć, jak mu pomóc, jest też uzależniony od gier. A ja się bym jeszcze dopytał pana, a czy jest na państwa utrzymaniu?
Tak,
i czy z państwem mieszka, prawda?
Bo jeśli jest w domu, to to, co było już wcześniej mówione, to się musi jakby łączyć, muszą być połączone jakby dwa kierunki. Wskazanie sposobu leczenia, czy musisz tam pójść, skontaktuj się tu czy tam, i jeśli nie, no to co, wychodzisz z domu i po prostu nie ma dla ciebie miejsca, bo samo wyrzucenie na ulicę niczego nie załatwia. Musi być jakby podanie ręki i jeśli ją odrzucasz, to ty wybierasz, to my cię nie wyrzucamy, tylko my chcemy dla ciebie pomocy. Gorzej jest, jeśli nie jest na utrzymaniu rodziców, mieszka sam, to wtedy no, może się odizolować.
Możliwości są bardzo,
bardzo
ograniczone.
Można próbować kogoś, tak jak wcześniej mówiłem, kto mu jakby świadectwem życia trochę pomoże, kogoś, kto z tego wyszedł, kto jakoś tam w tą przestrzeń jego życia wbić, ale to jest bardzo trudne rzeczywiście, żeby wprowadzić go w przestrzeń takiego spotkania. Ale jeśli jest w domu, to wskazanie kierunku, i wtedy, jeśli odrzuci, to po prostu...
Czyli ksiądz Wacław powiedział coś bardzo... Ja chciałem, żeby to ksiądz Wacław powiedział właśnie. Powiedział coś bardzo trudnego. Mianowicie, jeśli mamy taką sytuację, to walcząc o dziecko, z miłości do tego dziecka, musimy go postawić pod murem pewnego wyboru. Albo idziesz na terapię, albo nie możesz tutaj mieszkać. Mówimy o pełnoletnich dzieciach.
Mówimy to też z doświadczenia bardzo wielu rodziców, którzy przeżywali ogromny ból emocjonalny, musząc coś takiego zrobić. I bardzo wielu dziś staje przed wspólnotą ludzi, mówi: dziękuję Panu Bogu, że mi dał taką siłę, że mogłem wyrzucić swoje dziecko z domu, bo dzisiaj by już nie żył.
Tak, dokładnie.
Ale może
tak.
Odbierzmy kolejny telefon.
Czyli
słuchamy.
Wyrzucamy po to, żeby żył.
Słuchamy Radio Maryja.
Żeby dać szansę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam Pana Leszka. panu Monikę i pana Marcina, a przede wszystkim z całego serca pozdrawiam naszego kochanego księdza Wacława.
No tak, kogo witamy? Ksiądz Wacek, oczywiście.
Kogo witamy?
Jestem z Hamburga, z Polskiej Misji Katolickiej. I chciałam...
I ma pani na imię?
Teresa.
Dzięki.
I chciałam może słuchaczom, którzy nas słuchają, w Hamburgu prowadzimy grupę Wieczernik dla osób, które są uzależnione. Jest bardzo dużo rodziców, którzy w ogóle nie wiedzą o tym i mają duże problemy.
Jak was znaleźć, pani Tereso? Jak was znaleźć w tym Hamburgu?
To jest przy Polskiej Misji Katolickiej na Reeperbahn.
O właśnie, i to już będzie...
To jest ważna informacja, bo już to przez radio już więcej ludzi może usłyszę.
Tak, dziękuję.
Tak właśnie, i się cieszę właśnie, że jest taki program, że mogę przez to powiedzieć dla osób, które słuchają nas, że my mamy właśnie taką grupę. Mhm. Jesteśmy już od 10 lat.
Gdzie tylko możecie, zostawiajcie informacje.
Był u nas też. I także chciałam powiedzieć, że rodzice, którzy mają problemy ze swoimi dziećmi, zgłaszajcie się do nas. To, co się u nas dzieje przez modlitwę, spotkania grupy Cenacolo, wyjazdy do Medjugorje, to jest naprawdę wzrost rodziców i naszych dzieci. I serdecznie dziękuję za ten program i was serdecznie pozdrawiam i całuję. Z Panem
dziękujemy,
Bogiem.
My też pozdrawiamy.
Pani Teresa.
Całujemy,
a najbardziej pozdrawiamy księdza Wacka,
który siedzi tutaj obok nas. I słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Dominik Łódź.
Witamy Pana.
Słucham audycji niestety nie całkowicie od początku, więc może witam serdecznie wszystkich zgromadzonych witamy w Radio Maria.
Witamy Pana, Dominika.
A szczególnie prowadzących Pana Leszka i Panią Elę, tak?
Tak, tylko że fizycznie jest nieobecna w studiu.
Ale... Często
dziękuję. Dzięki Panie Dominiku. Pytanie.
Więc ja jestem nauczycielem akademickim i te sprawy są mi znane nie tylko z faktu obserwacji własnych moich dzieci i już wnuków, ale również jako ten, który rozmawia ze studentami i wie, że to jest problem bardzo poważny. I tu bym polecił, nie jestem w stanie wyczerpać chociaż w jednej setnej tematu, więc tylko zasygnalizuję pewne wskazówki dla rodziców, którzy mają te problemy. Bardzo polecam, wiele jest książek, ale taka cyfrowa demencja, w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. To jest znanego psychiatry profesora Manfreda Spitzera, który między innymi pozwolę sobie przytoczyć jedno zdanie. Przesłanie Spitzera jest proste. Na strukturę mózgu wpływ ma nie tylko to, czemu poświęcamy dużo czasu, lecz także to, czego nie robimy. Jeżeli kiedyś dzieci spędzały wolne chwile na podwórku, grając w piłkę, bawiąc się, kłócąc i godząc, to struktura ich mózgów była inna niż osób, które kilka godzin dziennie przysiadują samotnie przy komputerze. Czyli konkludując, bardzo istotne jest z tego zrobić nie jedną audycję raz na pół roku, tylko cały szereg. Ja się chętnie też w to włączę, przygotowanie takiej audycji, ale również poruszyć sprawy gier komputerowych, a także sprawy pornografii, bo rośnie nam pokolenie młodych ludzi, szczególnie to dotyczy chłopców, którzy nie są w stanie podjąć roli ojca. To o tym często w tych audycjach ten temat jest poruszany. Również wspaniałe kazania księdza Piotra Pawlukiewicza na ten temat mówią. I jak gdyby to się wszystko wpisuje w jedną zasadę, w jeden ogólny problem. Problem właśnie uzależnienia od komputera.
Mhm. Bardzo dziękujemy panu za ten głos i Rzeczywiście, nie wiem od kiedy pan słucha, ale wpisał się pan w takie tutaj nasze rozważania związane z tym, że mówiliśmy o tym, że dzieci funkcjonują inaczej właśnie dlatego, że są zabodźcowane i nie mają doświadczenia czegoś innego. Jakby potrzebują już tego, z czym się stykały od początku, a niestety bardzo często stykają się od początku z ekranem telewizora bardziej niż z czymkolwiek innym. I taka jeszcze tutaj smutne, znaczy piękne świadectwo przyszło messengerem od kogoś, kto wyszedł z uzależnienia od pornografii. Napisał, że na koniec, że w Polsce mamy aktualnie 7 milionów osób, które wchodzą na strony pornograficzne regularnie. To jest jakaś ogromna, potworna statystyka. I rzeczywiście to, co też pan zwrócił uwagę, nie tylko chłopcy, ja bym powiedział, bo to jest też pewien stereotyp, że chłopcy...
Niestety, że w ogóle, ale i chłopcy, i dziewczęta, kobiety,
i również. I bardzo często bardzo rzadko mamy teraz do czynienia z, może głupio zabrzmi, z czystą masturbacją, taką, która by nie była powikłana pornografią. Jeśli dzieci się masturbują, to niestety najczęściej się masturbują z pornografią. Oczywiście sama masturbacja już jest jakimś nieuporządkowanym działaniem, ale to powikłanie przez pornografię niesamowicie wzmacnia uzależnienie. Niesamowicie wzmacnia uzależnienie.
I potem jest problemy właśnie w zasadzie schodzeniem właśnie w związki z czystą z podejmowaniem też głębokiego życia seksualnego, tak naprawdę.
I to nie mija po ślubie, niestety.
Tak.
A jakby biorąc pod uwagę ten drugi aspekt, o którym pan Dominik mówił, tego, czego się nie dostarczyło, to też bym powiedział jeszcze jednej rzeczy. Trzeba wielkiej cierpliwości w takiej próbie zmiany stylu życia. Jeśli próbujemy zaprosić ludzi młodych do tego, by zachwycili się, nie wiem, turystyką czy sportem, to się nie stanie jednym uderzeniem bicza. To trzeba stopniowo, cierpliwie w to wprowadzać, aż posmakują tego. Ja z doświadczenia Czana Kolopacza na to przychodzą chłopcy, którzy byli głęboko w narkomanii. I gdy się im proponuje właśnie takie formy, z początkowo są w ogóle zadziwieni czy oburzeni tym, a potem nagle któregoś dnia się chłopak budzi i mówi, pierwszy raz słyszę, że ptaki śpiewają. Nagle budzi się pewna wrażliwość. To się nie dzieje w jednym dniu. Trzeba jakby trochę czasu i konsekwentnie proponowania tego. Tak jak była tu mowa, Monika też o tym mówiła, że z drugiej strony patrząc, agresja dziecka jest rzeczą normalną i nie wolno się po jednym wybuchu agresji załamać. Trzeba być cierpliwym, żeby to wytrzymywać po prostu i konsekwentnie iść do przodu. Tak też drugą stronę, proponując piękne przeżywanie czasu czy jakichś wartości, też cierpliwie to podawać.
A z drugiej strony naprawdę uderzmy się w pierś. Jeśli na przykład mówimy, żeby dzieci się nie uzależniały od komputera, to sami wyłączmy telewizor. Na przykład, prawda? Poczytajmy książki, pograjmy w gry planszowe.
Ksiądz powiedział, to się nie stanie za jednym uderzeniem bicza. Żeby nam się kto nie przyczepił, jest powiedzenie, jakby kto z bicza strzelił, to byłoby właściwe sformułowanie, dzieci, bo nie chodzi o bicie kogokolwiek w czasie terapii na Czernak, wspólnocie Czernankolo.
Dziękujemy za czujność.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina z Zakopanego.
Witamy panią.
Audycja jest bardzo pouczająca, szczególnie dla rodziców. Ja natomiast chciałam jedno stwierdzenie tylko powiedzieć. Natomiast kiedyś spotkałam się już, nie wiem, czy w tej audycji, czy w innej, kiedy słuchaczka dzwoniła na antenę, żeby nie używać słowa rodzic. I tu też padło kilkakrotnie pani Gajda i ktoś jeszcze sformułuje rodzic. Ta pani twierdziła, że czy w rozmowie, czy w jakimś kontakcie z księdzem profesorem Oko, to słowo było użyte.
Rozumiemy, tak,
i
pani
proszę Anno. Posłuchać, że to jest słowo, sformułowanie genderowe. Natomiast albo rodzice, albo matka i ojciec. Także na tej antenie tym bardziej wystrzegajmy się tych sformułowań.
A my dziękuję pani już odpowiemy.
Szczęść Boże, Boże.
A my odpowiemy, bo to się trzeci raz nam już zdarza w Radiu Maryja, że nam ktoś na to zwraca uwagę. Otóż nie możemy pozwolić na to, żeby jakiekolwiek filozofowanie genderowe odebrało nam możliwość używania słownika wszystkich słów z języka polskiego. Jeśli na przykład geje będą swoje związki nazywali przyjaźnią, to ja nadal mogę używać słowa przyjaźń i tak samo uważam, że mogę używać słowa rodzic i wcale to nie jest genderowe, tylko po prostu dalej używajmy właściwie we właściwych kontekstach słów, które w polskim języku istnieją, nie pozwólmy ich nikomu zawłaszczyć. Tak jest nasze zdanie.
I za komuny było powiedzmy sztandarowy kolor czerwony. No więc co?
No.
Nie dajmy sobie odebrać pięknego, czerwonego koloru.
A co z tęczą? Jeśli tęcza. Geje używają tęczę, to
Noe
my,
zobaczył przecież to my w tęczę.
W tym momencie nie możemy tęczowej...
Symbol błogosławieństwa tak. Boga.
Doszlibyśmy do jakiejś paranoi, że ktoś...
Bo odbierają nam kolejne
tak.
słowa.
Odbierają nam, a my
ja nadal
sobie
uważam,
odbierać.
Że jest słowo rodzic, ono się przydaje mi w języku polskim.
W skrócie mówiąc, że masz mówić mama i tata.
To ja teologii jest używane w stosunku do Boga Ojca. Także to...
Nie pozwólmy sobie odebrać.
Tak, my mamy inne zdanie.
Odbieramy ostatni telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słucham. Jest pani
tak,
na tyle.
Szczęść Boże. Helena z Poznania. Szczęść Boże wszystkim. Ja chciałam powiedzieć tylko tyle. Najlepiej nie kupować tych laptopów dzieciom. Przecież to się nic nie stanie. Bo to jest biznes dla sprzedawców. To po pierwsze. Po drugie, jeśli już ktoś jest uzależniony, to po prostu taki laptop wyrzucić, zniszczyć, czy cokolwiek usunąć z domu.
A pani ma
dziecko
dzieci?
Przecierpi.
A czy pani ma dzieci?
Mam trójkę.
I
moje
jak
dzieci
udało
już są
się?
Dorosłe.
Udało się im
I
nie
proszę
kupić?
Pani, proszę pana, moje dzieci są dorosłe i chodziły całe życie do dwóch szkół. Do muzycznej i do podstawowej. I nie było żadnych problemów. Żadnych.
A to było dawno.
To było dawno.
Ale właśnie, teraz
ale to
nie jest...
szkodzi. Ale też nie siedziały przy telewizorach, szkoda, bo nie miały na to czasu. A jeszcze przytoczę taką sprawę. Moja córka, tam przy czepaku się dzieci bawiły, ale przyszła godzina, że musiała pójść do szkoły. I mówi, tak żałowałam, że moje koleżanki zostają. Ale wsiadłam w ten tramwaj, spotkałam swoje koleżanki ze szkoły muzycznej. Wróciłam, moje koleżanki wciąż na tym czepaku. A ja już się czegoś nauczyłam. I
bardzo
takie było
dziękujemy.
Właśnie. I uważam, że to jest biznes dla sprzedawców. No nie można nie kupować
laptopów.
Za dużo pieniędzy mamy.
Tak.
Po co?
No byłoby to proste.
My wszyscy takimi czasami tęsknimy, ale to jest nieunikniona fala, która przechodzi przez świat. Nawet szkoła już w tej chwili wymaga posiadania laptopa od dzieci.
W pewnym wieku.
Tak, nie jest w stanie całkiem tego zatrzymać.
Wnuczka w trzeciej klasie ma zadanie domowe bez internetu
choć
nie odrobi.
Się z panią zgadzamy, że to by było pięknie, żeby tak nie musiało być, no ale no, nie damy rady temu postawić tamę.
Kilka komputerów mamy w studio. Jeśli te dzieci mają nauczyć się żyć w świecie, to potrzebują nauczyć się, obsługiwać laptop. I byłoby absurdalne powiedzieć, nie kupujmy im tego, bo byśmy je po prostu wyłączyli z tego życia, które...
I też nie mamy gwarancji,
nawet.
Że jeśli się wydostaną spod naszej władzy, że się nie zachłysną tymi nowinkami.
Tak, natomiast cała rzecz polega na tym, żeby kupując im w mądry sposób nauczyć ich z tego korzystać.
I też odpowiedni wiek, oczywiście, czas, kontrola, to jest
ale też
wszystko...
panią jakoś dobrze rozumiemy, sami
tak,
byśmy
ja sama
z chęcią ten złom wyrzucili.
Dzieciństwo na trzepaku to były cudowne wspomnienia.
Też tęsknimy za tym, żeby się pobawić chowanego zamiast popykać na Facebooku.
Dobrze. Dziękujemy państwu za wszystkie telefony, za współtworzenie tej audycji. Jeszcze mamy 4 minutki na ostatnie słowo dla słuchaczy. Co jeszcze warto by powtórzyć ważnego w temacie właśnie korzystania z internetu, żeby się nie uzależnić?
A tutaj chyba by trzeba było mieć taką pewną czujność, że wszystko wolno, ale nie wszystko prowadzi do dobrego, że potrzeba samoświadomości, troszeczkę samokontroli, poza tym pewnej kontroli wobec dzieci, reagowania na problemy, które się pojawiają, rozwiązywanie tych problemów, nie doprowadzenie do tego, żeby doszło już do uzależnienia.
I wydaje się, że z jednej strony trzeba dla wszystkim takiej pociechy, że życie w tym świecie nie jest proste i że naprawdę nie jest łatwo siebie samego i innych uchronić od błędów, że one się mogą zdarzyć. A z drugiej strony powiedzieć, żebyśmy po prostu kochali życie, żebyśmy się z tego życia nie izolowali, żebyśmy uczyli się przeżywać prawdziwe relacje, pokazywali dzieciom piękno świata, żebyśmy nie tylko je odgradzali od złego, ale równocześnie, tak jak ten słuchacz zwrócił uwagę,
tak, to padało bardzo
pozwalali
cenne.
Im doświadczać prawdziwych emocji związanych z tym, że się widzi góry, że się widzi morze, że się doświadcza kontaktu z żywym zwierzęciem, że jest cudownie w domu, przy kominku, pograć w skrable czy w cokolwiek innego, że to jest możliwe i samym sobą im to po prostu pokazywać. Relacja, relacja, relacja.
Myślę też, żebyśmy się nie bali tego, że miłość jednak wymaga stawiania granic czasem, budowania jakichś zasad. Nawet one nie są zbyt wygodne, bo takie życie bez granic, bez jakichś konturów jest zupełnie nie do uchwycenia. Do tego druga rzecz to taka otwartość i jasność, jawność różnych zachowań, wyciągnięcie czegoś na wierzch, co się gdzieś kryje w sercu człowieka. Oczywiście przy szacunku do tej osoby niekoniecznie musi być przeciw niemu. To jest często sposób na pomoc, jakaś czasem nawet już ostatnia deska ratunku.
Czyli nie chowanie głowy,
nie
w piasek.
Chowanie głowy w piasek.
Po prostu jest problem i
bo
nie
tak
możemy udawać, czego nie ma.
Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jezus przyszedł powołać grzeszników, a nie sprawiedliwych. Nie trzeba się tego bać, że coś nam nie wychodzi. Nie chodzi o jakiś duchowy ekshibicjonizm, ale o to, by ze swoją raną przyjść do drugiego człowieka i szukać rady, by wchodzić w relacje. To, co tu często padało, one naprawdę trochę chronią. Dużą przestrzeń bezpieczeństwa zostawiają, chociaż nie zabezpieczają do końca, więc to też jest miłość. I to, co tu padło jako cytat, że to jest właśnie zawsze piękniejsze niż jakakolwiek inna relacja sztuczna, bo komputer nie przytuli, a człowiek może tę miłość okazać w taki sposób.
I przypomnijmy, że łaska bazuje na naturze, czyli jeśli jest problem z bólem zęba, to idziemy do stomatologa i możemy oczywiście się pomodlić, żeby mu dobrze poszło. Jeśli jest naprawdę problem w emocjach z uzależnieniem, to idźmy do specjalistów.
Nie rezygnując z tego drugiego elementu.
Absolutnie nie rezygnując.
Zwracania się do Boga z prośby o łaskę.
Modląc się, wybierzmy specjalistę, ale naprawdę skorzystajmy z pomocy profesjonalnej. Nie unikajmy tego.
Zadaniem naszym jako rodziców jest wychować dzieci na obywateli nieba. I teraz, no właśnie, nie wolno nam dopuścić do sytuacji, kiedy sobie coś odpuszczamy, a już niech przy tym internecie siedzi, przynajmniej mam spokój, chwilę i mogę sobie trochę odsapnąć. Tego nam nie wolno. Oczywiście, tak jak było mówione, nie możemy się obwiniać za to, że mimo wszelkich naszych starań dziecko dorosłe gdzieś poszło na bok.
Ale nie zwalniać się z tego.
Ale nie możemy się zwalniać.
Ja bym użył takiego porównania. Bardzo dużo prowadzę samochód w moim życiu. I można na moment kierownicę puścić, ale jak to jest zbyt długo, to już jest niebezpiecznie.
Tak, więc dziecko ubierać nie tylko w ubranka takie czy inne, ale również w zbroję Bożą, żeby ono było uodpornione na różne ataki. Tydzień temu mówiliśmy o wczesnej pierwszej komunii świętej. To też między innymi jest na rzeczy, że tak powiem, tego tematu, który dzisiaj poruszamy. I przypominam, że nasze audycje są dostępne w internecie na stronie Radia Maryja pod zakładką Audycje dla małżonków, a porady pedagoga, psychologa, to co dziś rano na przykład było, Państwo Gajdowie, no to pod zakładką porady. Także można znaleźć, można odsłuchać.
Można dobrze wykorzystać internet.
Tak. Dziękuję naszym gościom, księdzu Wacławowi Grondelskiemu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Państwu Monice i Marcinowi Gajdą, dziękuję.
Dziękujemy. Pozdrawiamy.
Pani Katarzynie za realizację audycji dziękuję. Drodzy Państwo, 20:45 już minęła. Kochanie, już niedługo będę u ciebie w domu, to do mojej żony.
23:45 już minęła, a nie 20.
23:45, przepraszam. No i drodzy Państwo, do kolejnego spotkania za tydzień zaprasza Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.